Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dzisiaj temat, który chcemy podjąć o tej porze, tuż po właśnie modlitwie apelowej, po Różańcu Świętym, po spotkaniu w Sanktuarium Świętego Józefa, to temat bardzo ważny i istotny, który powraca w naszych rozmowach i nie tylko, w różnych też tutaj wiadomościach, odsłonach. Rodzice i szkoła w wychowaniu dzieci i młodzieży. Naszym gościem jest pan dr Grzegorz Wierzchowski, łódzki kurator oświaty i wychowania, którego bardzo serdecznie witamy w naszym studiu. Witamy serdecznie, panie doktorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Witamy gorąco. Panie doktorze, panie kuratorze, tak jak mówiłem, mówimy temat bardzo ważny, dlatego że nie ma podmiotów bardziej odpowiedzialnych za to, by wychować, czyli to jest właśnie pytanie, co to znaczy wychować, ale właśnie przygotować do życia dorosłego, do życia takiego no pełnego ludzkiego, bym powiedział jeszcze więcej. A my także jako ludzie wierzący mówimy życia duchowego. Nie ma większych tutaj podmiotów i osób odpowiedzialnych jak rodzina, rodzice oraz szkoła, bo wiemy, że dziecko no spędza prawie 1/3 albo nawet więcej swojego czasu w szkole. Wraca do domu i też o tej szkole myśli, bo ma przeróżne tutaj zadania z przedmiotów. Mało tego, jeszcze wnosi atmosferę albo szkoły do domu, albo domu do szkoły. I tutaj następuje to zetknięcie, no właśnie. I teraz pytanie, co pomaga, co przeszkadza w wychowaniu. Bardzo prosimy tytułem wstępu podzielenie się swoim doświadczeniem, bo był pan, może kilka słów o sobie, wieloletnim nauczycielem, wychowawcą, pracownikiem kuratorium.
Tak, dyrektorem szkoły również.
Dyrektorem szkoły w województwie łódzkim, prawda? Tak. A teraz ostatnio pełni pan rolę bardzo ważną, bo kuratora oświaty i wychowania, czyli tego człowieka bezpośrednio związanego z wychowaniem dzieci i młodzieży, który jest odpowiedzialny w imieniu państwa polskiego, bo to jest urzędnik państwowy. Tak to trzeba nazwać. Bardzo prosimy o pana refleksję na początek, a potem pytania i rozmowy z naszymi słuchaczami oczywiście.
Tak, to bardzo ważny temat dzisiejszej audycji. Właśnie wychowanie młodego człowieka. Ważny dlatego, że szkoła to nie tylko funkcja edukacyjna, funkcja opiekuńcza, ale też bardzo ważna funkcja wychowawcza młodego człowieka. Tym bardziej, że na początku trzeba powiedzieć, że funkcja przez wiele lat niedoceniana. Niedoceniana, ponieważ mieliśmy do czynienia w ostatnich latach z naciskiem na tą właśnie edukacyjną funkcję szkoły, na to, aby uczeń posiadł określony zasób wiedzy. Niestety najczęściej tak było jeszcze kilka lat temu, przed reformą edukacji, ograniczonej do wiedzy, ograniczonej do rozwiązywania testów, a ta cała dziedzina wychowawcza szkoły, ta funkcja wychowawcza ogromnie ważna, no była, trzeba to jasno powiedzieć, no w pewnym sensie zaniedbywana. Dzisiaj staramy się odkryć na nowo tę funkcję wychowawczą, zwłaszcza, że jest ona o tyle istotna, że przecież wychowujemy młode pokolenia, które kiedyś będą decydować o przyszłości naszego państwa, o kształcie naszego społeczeństwa. I teraz tutaj bardzo ważne pytanie. To jest pytanie o to, kogo my właściwie chcemy wychować, jakiego człowieka my chcemy wychować. Co jest celem wychowania, nie tylko wychowania szkolnego, ale wychowania młodych ludzi. I tutaj trzeba, można w taki dosyć prosty sposób odpowiedzieć, że chcemy wychować dojrzałego, dobrego, odpowiedzialnego człowieka. Człowieka przygotowanego do pełnienia w przyszłości odpowiedzialnych ról, nie tylko ról społecznych, ale także ról rodzinnych. Mówię tutaj o ojcostwie, o macierzyństwie, w ogóle o rodzicielstwie, o funkcjonowaniu no, w tej najważniejszej komórce społecznej, nie lubię tego słowa komórka społeczna, ale to często jest
tak. Się kojarzy z telefonem, prawda?
Tak,
tak, albo z piwnicą jakąś.
Często jest to tak określane, natomiast no, myślę tutaj o rodzinie. Rodzina jest najważniejszą podmiotem, można tak nazwijmy to podmiotem, to lepsze słowo, podmiotem życia społecznego. I dlatego właśnie to wychowanie jest tak ważne, żebyśmy nie w życiu szkolnym, funkcji szkoły nie dostrzegali tylko tej funkcji edukacyjnej, przygotowywania do kolejnych egzaminów, do kolejnych stopni uzyskiwanych, ale właśnie przede wszystkim na to wychowanie, jakiego człowieka, jakiego obywatela, jakiego dorosłego, odpowiedzialnego człowieka chcemy wychować.
I tu postawmy kropkę, bo wszystko jest jasne do tego momentu. Oczywiście mówimy wychowanie, wychowawczy, tutaj czynnik wychowawcy, nauczyciele, pedagogia i tak dalej. Kogo chcemy wychować, wiemy, założenia, plany, ale jest jeden problem. Ostatnimi laty, nie tak ostatnimi, no ale to, ten proces trwa dłużej, bo to jest rewolucja, mówimy, chociaż idąca krokami ewolucyjnymi, żeby nie zauważyć. Widzimy, że wchodzą nam do szkół konkretne organizacje, konkretni ludzie za konkretne środki, którzy chcą przeszkodzić w tym właśnie klasycznym, dobrym wychowaniu ludzi młodych, począwszy od dzieci. To jest bardzo niepokojące. Potem skończywszy na młodzieży. I pan kurator tu nam może powiedzieć, ma tutaj w swoim tu okręgu, w swoim województwie przykłady, jak właśnie wchodzą, kto wchodzi. Ideologie, na bazie ideologii gender, panie kuratorze, jak to wygląda? Wiem, że zaczyna się bardzo niewinnie, ale niestety podobno dochodzi do tego, że pod płaszczykiem, prawda, jakichś tutaj poglądowych lekcji, pod płaszczykiem jakichś takich, prawda, pogłębionych jeszcze studiów i tak dalej, tak się nazywa pięknie, wchodzą, ale przecież kto to wchodzi? Wiemy kto, są konkretne nazwy. No, niestety pamiętam audycję, przepraszam, bo chodzi pewną taką jedną linię, ale kiedy tu był obecny pan minister edukacji i wychowania, no to padło takie słowo, no tak, są takie przypadki, to tylko 200 szkół, prawda? A mamy ich, powiedzmy, no około 30 już tych wszystkich, no ale to nie jest argument, bo to byśmy powiedzieli, co to znaczy, że prawda, gdzieś tam się zaprzepaści kilkaset, kilka tysięcy, prawda, gdzieś ludzi źle wychowanych mamy, przecież miliony. Nie, ale to jest, no to było niestety takie nieszczęsne sformułowanie. A jak to wygląda konkretnie, panie kuratorze?
No przed złymi, niedobrymi wpływami wychowawczymi powinniśmy chronić każde dziecko i każdą szkołę. I tutaj każda taka próba najczęściej wprowadzania takich treści, no trzeba to nazwać podstępem, no bo wszelkiego rodzaju organizacje, fundacje nie działają wprost. Na ogół odbywa się to, no domyślam się, że ojciec miał na myśli tutaj ideologię gender wprowadzaną
tak,
do szkół.
Pod różnymi, oczywiście wie pan.
Pod różnymi postaciami, tak. Ale odbywa się to pod nazwą innych zajęć. I tutaj chciałbym ostrzec rodziców, którzy być może nie wiedzą w wielu sytuacjach, albo nie zdają sobie sprawy, co może się kryć pod różnego rodzaju zajęciami. No, tym bardziej często tak nawet mamy do czynienia z takimi sytuacjami, że rodzice nie wiedzą, że takie zajęcia się odbywają. No, podam może tutaj przykład jednej ze szkół w Łodzi, nie będę wymieniał jej nazwy, ale po interwencji rodziców, po kontroli przeprowadzonej w tej szkole, okazało się, że rzeczywiście takie zajęcia z tak zwanej edukacji seksualnej były przeprowadzane, no przede wszystkim trzeba to powiedzieć, z naruszeniem obowiązującego w Polsce prawa. Ja przypomnę, że wszelkiego rodzaju organizacje, fundacje czy zajęcia, które są na terenie szkoły organizowane, wymagają bezwzględnej zgody rodziców. Tymczasem okazało się, że jedna z fundacji prowadząca właśnie takie zajęcia funkcjonowała w szkole z naruszeniem wszystkich tych zasad, elementarnym naruszeniem wszystkich zasad, które powinny być przestrzegane, czyli zacznę tutaj od zgody rodziców, od takiego rzetelnego ewidencjonowania zajęć. ale no nawet doszło do takiej sytuacji, że odbywało się to kosztem zajęć obowiązkowych chociażby z języka angielskiego czy z matematyki. Krótko mówiąc, tam gdzie powinny być zajęcia przedmiotowe, były zajęcia zupełnie inne. Myślę, że duża część rodziców o tym nie wiedziała. Świadczy to o tym, że w dniu kontroli nie było zgody odpowiedniej, zgody pisemnej rodziców. No mało tego, trzeba tutaj jeszcze dodać, że osoby z fundacji, która działa na terenie szkoły, w fundacji Spank, nie posiadały odpowiednich, wymaganych uprawnień pedagogicznych do pracy z dziećmi.
No to... A weszły i działają. Panie tutaj kuratorze, ja sobie wszedłem właśnie wcześniej, tak napisałem Fundacja Spunk, tak? Pisze się Spunk.
Tak.
No i tak widać, pierwszy, jaki możemy otworzyć okienko. Tam jest jakaś kartka napisana, 15 lat, list do ministra zdrowia, coś tam o badania, ale tak. Dwie panie, nie znam ich osobiście po nazwisku, nie piszą one, ale pisze tak. Edusex Q&A, drag queen i prostytucja. Do obejrzenia. Zapraszamy na nasz kanał YouTube. Oglądajcie, polecajcie, subskrybujcie, dzwonek wciskajcie, uśmieszek. Żadne pytanie dotyczące dojrzewania, budowy narządów płciowych, emocji, uczuć, zakochania, pierwszego razu, seksu, antykoncepcji, ciąży, chorób przenoszonych drogą płciową czy pornografii nie są nam straszne. Projekt współfinansowany przez miasto Łódź w ramach zadania publicznego profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV. No ale jak to punkt założenia jest jaki, że nastolatki zachodzą, prawda, w ciążę, że nastolatki rozpoczynają tutaj prokreację w wieku mniej niż 18 lat. I finansowanie miasta Łodzi, czyli pieniądze podatników, ale jeszcze inni się pod tym podpisują. Jak to jest możliwe? I sobie przyjeżdżałem do szkoły, jak taki autobus dawniej, prawda, do miasta z książkami, były takie przewoźne biblioteki i zapraszamy, wchodźcie, korzystajcie, wchodzą normalnie na lekcje szkolne, tak? No ale gdzie nauczyciele, gdzie dyrektorzy?
No po pierwsze niedopuszczalne jest to, że działo się to za przyzwoleniem dyrekcji szkoły, ale pod tą nazwą, którą ojciec wymienił, no niewiele mówiącą, tak naprawdę była przemycana edukacja seksualna, tak zwana edukacja seksualna. Nauce jest to określana edukacja seksualna typu B, czyli edukacja, w której stawia się na pierwszym miejscu płciowość, nawet już od najmłodszych lat. No, przytoczę te znane już w Polsce niechlubne standardy Światowej Organizacji Zdrowia, czyli WHO, standardy edukacji seksualnej, gdzie przede wszystkim w tym wariancie edukacji seksualnej typu B stawia się na przyjemność, stawia się na płciowość, na wczesne rozbudzanie zainteresowań dzieci własną płciowością, własnym ciałem. No to stoi w ogromnej opozycji do tej edukacji, która jest w Polsce wdrażana od wielu lat i z bardzo dobrym skutkiem. Mówię tutaj o takim przedmiocie, o takich zajęciach jak wychowanie do życia w rodzinie, gdzie od ponad 20 lat w Polsce jest taka edukacja prowadzona i to jest tak zwana edukacja typu A, czyli można powiedzieć, że to jest edukacja pozytywna, gdzie po pierwsze nacisk się kładzie na integralny rozwój dziecka, integralny rozwój jego osobowości. Nie ma takiej degradacji i takiej redukcji tylko i wyłącznie do płciowości, gdzie się uwagę dziecka nakierunkowuje właśnie na płciowość, na seksualność, co w tym wieku no bardzo łatwo jest w ten sposób, przedstawiając te tematy, bardzo łatwo jest spowodować, że pozostałe no bardzo ważne dziedziny rozwoju ludzkiego, życia ludzkiego, młodego człowieka zostają zaniedbywane, ponieważ mówi się młodemu człowiekowi, że najważniejsza w życiu jest przyjemność, płciowość, własny jakiś rozwój, co zaprzepaszcza jego funkcjonowanie w społeczeństwie, już w młodym wieku, a później w dorosłym życiu, a przecież chcemy wychować ludzi, którzy będą dobrze funkcjonowali w społeczeństwie, będą potrafili pomagać innym, będą potrafili zwracać uwagę na innych. Nikt nie jest samotną wyspą, jak ktoś kiedyś powiedział. Człowiek żyje w społeczeństwie, żyje z innymi. Powinien w taki sposób się rozwijać, w taki sposób się wychowywać, żeby umiał zauważać innych obok siebie, żeby był dobrym człowiekiem, dobrym obywatelem, pożytecznym dla innych. Natomiast jakby już taka uwaga jego nakierunkowana tylko i wyłącznie na hedonizm, na przyjemność, na pewno takiemu wychowaniu nie sprzyja.
No i to ta droga bardzo tutaj słuszna, jak pan doktor mówi, że to rodzice zareagowali, prawda? To rodzice przesłali monit do kuratorium. Pan tam pojechał osobiście, czy wysłał pan swoich też tutaj
wizytatorzy. Byli na miejscu.
Ale jak mówimy, pani Barbara Nowak, z którą pani kurator Małopolska, z którą się może jeszcze uda nam połączyć, no mówi, ona nie można wszędzie wysłać, prawda, tych wizytatorów, bo no jest ich niestety liczba ograniczona, natomiast uwaga tutaj musi być bardzo mocna. Ja sobie tak przerzuciłem to, co pan mówił, tą fundację, i zaraz pojawiły się takie dalej następne linki, na przykład zaproszenie na szkolenie, nie będę tego reklamował, które jeszcze trwa. Trzeba konkretną opłatę zapłacić za te szkolenia, nie taką małą. Ciekawe, bo konto jest w Raiffeisen Bank, nie wiem, czy to jest przypadek, czy nie. Natomiast rozmowa została nagrana w studenckim radiu Politechniki, nie tylko ogórek i rezerwatywa i tak dalej. Na temat prowadzimy spotkania z dziećmi, z młodzieżą i te tematy. Niekiedy dzieci się nie mieszczą w swojej tej świadomości płciowej. I co? I teraz ci właśnie mentorzy będą mi tłumaczyć, tak? Jak się nie mieścisz, czyli no to musisz z niej wyjść, tak? Albo musisz ją przerosnąć. Jakie były wnioski? Wiem, że no, ci wizytatorzy musieli dać jakiś raport z tej wizytacji. Jak to wyglądało? Bo to jest bardzo ciekawe.
Tak, przeprowadzane były również ankiety wśród uczniów dotyczące tychże zajęć i okazało się, że wiele odpowiedzi było takich, że uczniowie byli zaszokowani treścią wprowadzaną podczas tych zajęć. Uważali, że no nie powinni takich treści poznawać w tym wieku, w którym są. No byli zszokowani, nie podobało im się to. Odpowiedzi tych uczniów były takie, że te treści powinny być przekazywane później, w starszym wieku. Wiele było takich negatywnych odczuć uczniów. Większość uczniów miało zastrzeżenia do tego, jakie treści były wówczas wprowadzane, a więc no już same te ankiety wskazują, że no takie stawianie sprawy, wprowadzanie takich treści wywołuje właśnie te negatywne odczucia. Ale chciałbym wrócić do tego, o czym ojciec powiedział na początku, że właśnie wizytatorzy nie dotrą jednocześnie do każdej szkoły. Dlatego jest apel do rodziców. Ja już mówiłem o tym na antenie Radia Maryja wcześniej, że prosimy o takie informacje. Jeżeli rodzice mają wątpliwości co do tego, czy te zajęcia, te treści, które są wprowadzane, to czy one są na pewno adekwatne do wieku rozwojowego dziecka, czy też zawierają jakieś treści niepożądane, takich, których rodzice nie chcieliby przekazywać, czy uczniowie nie chcieliby słyszeć, żeby informowali nas, będziemy wówczas reagować. Chciałem tutaj też powiedzieć, że dobrze, że takie tematy są poruszane również na antenie Radia Maryja. Ojciec, dyrektor wielokrotnie mówił o tym, jak olbrzymie jest to zagrożenie dla wychowania młodego pokolenia. Ideologia gender, czyli tak zwanej płci kulturowej. No w tej chwili już ideolodzy gender mówią o tym, że istnieje kilkadziesiąt, czy pięćdziesiąt, czy więcej płci kulturowych. No wprowadza to olbrzymi zamęt w życiu młodego człowieka, w funkcjonowaniu, bo to jest obalenie naukowych, obalenie nauki i natury. To jest sprzeczne z nauką i z naturą. Mówi się, że nie ma tylko dwóch płci, że ta liczba jest właściwie dowolna, że możliwe są różne konfiguracje. No jest to zaprzeczeniem po prostu nauki, a czasami nawet zdrowego rozsądku. Dlatego dobrze, że o tym się mówi, zwłaszcza, że jest tutaj wiele manipulacji, wiele przekłamań w mediach. A ci ludzie, którzy starają się o tym mówić prawdę, czy mówią o tym prawdę, no są atakowani przez te media. No ja może właśnie przytoczę przykład pani kurator Barbary Nowak z Krakowa, która robi wspaniałą pracę, jest wspaniałą, odważną kobietą, która nie boi się mówić otwarcie i odważnie o tym, jak te sprawy wyglądają. I z tego powodu jest atakowana nie tylko ona, ale nawet jej rodzina. Na przykład sprzed kilku dni, kiedy została zaatakowana w taki bardzo nieprzyjemny, brzydki, obraźliwy sposób przez Gazetę Wyborczą. Zostały jej przepisane słowa, których nie wypowiedziała, nie napisała. No ale po co? No po to, żeby ją ośmieszyć, bo jeżeli nie ma argumentów naukowych, czy nie ma argumentów przeciwko właśnie, które by mogły konkurować w takim dyskursie naukowym, no to się uderza wtedy w człowieka, żeby go zdyskredytować, żeby go ośmieszyć, no bo ośmieszenie człowieka, no to jest ośmieszenie tego, co on mówi. Nawet jeżeli to jest prawdziwe i słuszne. I to jest właśnie strategia wielu mediów, dlatego bardzo dobrze, że tutaj na antenie Radia Maryja mówi się i telewizji
Trwam.
Od wielu lat mówi się o tym prawdę.
Mówienie to jest jedna, ta z reakcja to jest drugie, bo samego mówienia nic się, prawda, trzeba jeszcze mieć tutaj postawy dobre, właściwe wyegzekwować. Ale panie doktorze, panie kuratorze, co pan robi z takim dyrektorem, jeżeli dowie się pan, że wchodzi na przykład taka fundacja bez pozwolenia, bez przygotowania i wchodzi nie to, że po godzinach, bo po godzinach na to chce, to też nie jest fair, prawda, bo szkoła nie jest jakimś areopagiem myśli i prawda, kto chce, to może sobie wjechać i nie wiem, co jakiś tam cyrk odprawiać, tylko po prostu w czasie lekcji, matematyki, przyrody i tak dalej, geografii, więc co wtedy? Pan mówi dyrektorowi, dyrektor mówi, ja nie wiedziałem, tak? A dyrektor ma prawo tak powiedzieć? Musi wiedzieć, jak nie wie.
No, dyrektor odpowiada za wszystko, tak, co się dzieje w szkole. Nie tylko, tak jak ojciec wspomniał, nie tylko w czasie lekcji, ale i poza lekcjami, no bo przecież na terenie szkoły nie powinny być przekazywane treści, które są no, niezgodne z polskim prawem, czy zakazane, czy w jakiś inny sposób naruszają ład społeczny. Ale no, w takim wypadku kurator oświaty ma prawo i obowiązek wydać takiemu dyrektorowi zalecenia, żeby prowadzić działalność oświatową i nadzór nad tym, co się dzieje, zgodnie z przepisami prawa oświatowego. I te zalecenia no, muszą być wykonane, no bo nie można prowadzić edukacji łamiąc prawo. Łamiąc prawo oświatowe i stojąc w opozycji i stojąc w sprzeczności, a wręcz no, pozwalając, czy czasami świadomie, czy nieświadomie. No, jeżeli nieświadomie, no, to jest brak właściwego nadzoru. No, jeżeli świadomie, to nawet no, boję się tego nazwać. Co to jest, jeżeli ktoś to świadomie wie, że te treści są szkodliwe i je wprowadza. Więc tutaj przede wszystkim wydajemy wówczas odpowiednie zalecenia do tego, żeby jakakolwiek działalność była zgodna z prawem i była znana rodzicom i była za ich wiedzą i zgodą.
Oczywiście. Poza tym, no jeszcze raz powiedzmy, ta fundacja otrzyma dotację czy całościową zapłatę, to już tego nie wiem, Prezydium Miasta Łodzi. Oczywiście wiemy, kto jest prezydentem Miasta Łodzi, z jakiego ugrupowania prezydent pochodzi, pani, ale też słyszałem, że nawet marszałek tam się przyczynił. No, suma nie była duża, ale fakt się liczy. Marszałek, niestety, z Prawa i Sprawiedliwości, tak? Kiedyś? To marszałek, czy kto to był?
No tutaj te fundacje i te różne...
Ale gdzieś mieliśmy telefon, że bodajże obecnie to jest pan poseł, prawda, Schreiber, tak? Coś było na rzeczy? No, ja wiem, że to Pan kurator też takie, dochodziły takie głosy, prawda?
Fundacje...
Są dotowane po prostu.
Są dotowane z pieniędzy...
Chce nas wzmocnić, to niech moc będzie...
samorządowych. Tak. Akurat te zajęcia, które odbywały się na terenie tej szkoły, gdzie przeprowadzona była kontrola, były finansowane przez Urząd Miasta Łodzi, czyli z pieniędzy publicznych, tak jak ojciec wspomniał. No a wdrażanie tego odbywało się z łamaniem przepisów prawa i bez wiedzy rodziców. I nawet były zastrzeżenia wizytatorów co do rzetelnego dokumentowania tych zajęć. Tak naprawdę nie wiadomo było, ile było tych zajęć, kiedy były te zajęcia dokładnie, bo dokumentacja nie była rzetelnie prowadzona. Pani z fundacji wchodziła na różne lekcje, czasami z zaskoczenia, na różne klasy i za każdym razem były realizowane te treści, które nie powinny być wprowadzane, bo tak jak już mówiłem, no to jest no zupełnie w opozycji do tego, co stanowi polskie prawo.
No poza tym też tutaj ciekawe, ja może nie chcę podwać nazwisk tych edukatorek, ale ja sądziłem, że no można się spodziewać, że tak powiem, do głębszych studiów. Tam widzę tylko, że studiowała, nie wiem, czy skończyła studia etyka i socjologia, tylko wszędzie są jakieś kursy.
To nie są w ogóle studia, które dają kwalifikacje pedagogiczne.
No właśnie o to chodzi. Bo przecież to przede wszystkim studia, które jak rozmawiać z dzieckiem, jak podchodzić do niego psychicznie. To powinna być psychologia i w ogóle na wysokim poziomie, prawda?
No trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że jeżeli tak zwany edukator nie posiada kwalifikacji pedagogicznych, to zagrożone jest też bezpieczeństwo tych uczniów, ponieważ prowadzenie jakichkolwiek zajęć wymaga, żeby to była osoba uprawniona do tego, odpowiednio przeszkolona, z odpowiednimi kwalifikacjami.
Oczywiście to jest jedno. Poza tym też patrzę, że tutaj jedna z tych edukatorek, tak się nazywa, jest jakimś ambasadorem książki Ciało Śmiało, przewodnik podejrzewaniu. Zresztą nie mam tej książki przy sobie, ale to jest autorstwa Sonia Renee Taylor, jeżeli dobrze czytam. Jest to pierwsze wydanie i tutaj nie tak dawno się ukazało, bo niecały rok temu. No i tutaj, na przykład, jaka była opis, ale to przykładowo, dlaczego bywam wściekła bez powodu, czy podczas okresu mogę iść na basen, przepraszam, ale to cytuję, dlaczego mam inną figurę i tak dalej. I każda dziewczyna jest inna, wszystkie przeżywamy te same zmiany, no to, ale pod tym się może kryć, bo to takie zachęcające, nie, że wiadomo, dojrzewanie, trudny okres, ale potem treści są przekazywane te właśnie ukryte, ten płaszczyk. Ktoś mi opowiadał, że bardzo tanio wydano ostatnio bajki klasyczne, już nie chcę teraz mówić czy Andersena, czy braci Grimm, ale nagle po kilku tych baśniach pojawia się opowiadanie i o jakimś tam, prawda, chłopczyku, który nagle poczuł się bardzo źle w swoim ciele i chciał być dziewczynką, bo to bardziej mu odpowiadało. No i poszedł z tym do rodziców, rodzice potem poszli do pana doktora i takie... No i co? Nagle dziecko czyta bajki, prawda? O królewnej Śnieżce, o złotych łabędziach, prawda? O brzydkim kaczątku i tak dalej. I rodzic nawet nie wie, bo patrzy, no właśnie jak właśnie. Cena bardzo niska. To ciekawe. Dofinansowane to było, no ale nie mam tutaj przed sobą tej książki, to bo znam tylko z opowieści. Ale to też jest właśnie przykład. Popatrzmy też finansowanie skąd. Bo to myślę, że same samorządy by nie wystarczyły. To muszą być też pieniądze konkretne. Podejrzewamy ciągle i mówimy, że to jednak jest to drugie dno gdzieś płynące z zewnątrz, przez różne fundacje. Wiemy, że są fundacje, które mają ten cel otwarty, no i ten cel ukryty. Tu jest też zamieszanie bardzo mocne.
Tak, bo ja nie mam wątpliwości, że to nie jest przypadek, że w taki sposób są te treści wprowadzane, ponieważ jak wiemy, edukacja seksualna, gender, no, to są treści, które na Zachodzie już można powiedzieć niestety są chlebem powszednim. I to właśnie to doprowadziło do takiej sytuacji, jaka na Zachodzie jest. To, na co ojciec zwrócił uwagę, czyli przemycanie takich treści już od bardzo wczesnych lat rozwoju jest bardzo niebezpieczne, bo wtedy młody człowiek dopiero kształtuje swoją osobowość, swój rozwój. Dlatego właśnie poznawanie takich treści może skutkować jakimś takim duchowym zubożeniem, czy wręcz zaburzeniem prawidłowego rozwoju, jeżeli właśnie już na poziomie bajek dla dzieci wprowadza się treści, które są typowymi treściami edukacji gender, czyli płci kulturowej, która mimo że na Zachodzie była dotowana przez państwa olbrzymimi środkami publicznymi, no to tak naprawdę można powiedzieć, że poniosła porażkę, bo chociażby próbowano w Norwegii, próbowano coś takiego udowodnić, że płeć biologiczna człowieka nie ma znaczenia, że ważniejsza jest właśnie ta płeć kulturowa. I powstał film, który pokazał, że wiele lat i wielomilionowe nakłady na edukację gender i tak nie zmieniły natury. To znaczy zawody typowe dla mężczyzn wybierało i wykonywało 90% mężczyzn. Zawody typowe dla kobiet wykonywało i wybierało większość porównywalna do tego większość kobiet. Czyli tak naprawdę to natura decyduje, a nie uwarunkowania społeczne, uwarunkowania edukacyjne o tym, jakie mamy predyspozycje. I jedyną płcią, która decyduje, jest płeć biologiczna, a nie wymyślona przez pseudonaukowe teorie, pseudonaukowców płeć kulturowa, ponieważ nagle w Norwegii, nawet przy bardzo takiej intensywnej edukacji, nagle mężczyźni nie stali się pielęgniarkami, czy nie zaczęli pracować w przedszkolu, a kobiety nie stały się inżynierami i górnikami.
Oczywiście, tu się jeszcze przyczepię do tego ciało śmiało, bo tak idę po nitce do kłębka, że jest to podział jest na dla chłopców, dla dziewczynek i dla chłopców napisane, czyli nie dla młodych kobiet, tylko dla dziewczynek i dla chłopców, przypomnijmy. Okres dorastania teraz się obniża bardzo. Wiemy, że no, jesteśmy też tutaj jednak dziećmi swojego czasu. To już inna sprawa. Jest też odniesienie do w internetowej przestrzeni. Tam jest jeszcze przewodnik dla rodziców, ale panie doktorze, ciekawa rzecz. Jest taka nawet tutaj podany przykład. Artystka Glenn Marla powtarza, każde ciało jest świetne i ma absolutną rację. Niezależnie od tego, jak bardzo twoje ciało zmienia się, nigdy nie zapominasz, że jest ono darem, zawsze będzie jedynie w swoim rodzaju. Dobrze. Oczywiście nie będziesz się tak czuła przez cały czas. Niekiedy mogą się nasuwać pytania w rodzaju. Czy moje ciało nadal jest świetne, skoro jestem wyższa o głowę od najwyższego chłopaka w klasie? Czemu jestem najcięższą uczennicą? Jak to jest, że nie chcę ubierać się jak inne dziewczyny? Najchętniej chodziłabym w czapce z daszkiem i grała w piłkę. Dlaczego czuję się taka dziwna, inna i nie na miejscu? To są normalne pytania, które mają powodować w nas jakieś poczucie niepokoju, prawda?
Wątpliwości, tak.
No i to jest dalszy krok, no to jest, no to ja się czuję źle w swoim ciele, źle się czuję dziewczyną, jestem inna niż inny, to ja może ja jestem nie dziewczyną, ale chłopcem, a może jeszcze kimś takim między, bo wiemy, co gender proponuje. Więc no, niech państwo zobaczą. I to jest wszystko z recenzją, to wszystko jest podawane jako tutaj dobra lektura i tak dalej. Oczywiście Kraków, wydawnictwo Znak i tak dalej, emotikion, tłumaczenie podane jest, kto tłumaczył i tak dalej, są ilustracje. Nie jest reklama, broń Boże, ale mamy z tego typu przykład edukatorki, seks edukatorki, prawda, wchodzą w biały dzień, bez pozwolenia, bez zgody. Ja nie mówię, że dzieci, bo trudno, żeby te dzieci dojrzewające powiedziały, proszę wyjść, nie? No albo wyszły z klasy, bo nie mają tej odwagi. Ale właśnie wychowawcy, nauczyciele, dyrektorzy i kuratorzy. Zapytam jeszcze o jedno, panie doktorze, kuratorze. Jak to jest? Wiemy, że pana też spotykają różne nieprzyjemności. Nie chodzi tam jakieś telefony, anonimy, ale nawet sprawy sądowe. To jest raz. I proszę mi, jeżeli można zdradzić, jak to wygląda na spotkaniu kuratorów. Jest was 16, tak?
Tak, no 16 województw.
16 kuratorów. Jest minister. Czy jest jakaś, jest ktoś jeszcze odważny oprócz pana i pani tutaj Barbary Nowak, znaczy mówi o zagrożeniach. Ktoś staje i mówi, słuchajcie, u mnie jest tak i tak, taki procent, takie sytuacje. Jak to wygląda? Czy to jest jakaś dyskusja, czy jakiś monolog, czy wystąpienie tylko ministra, czy macie gotowce jakieś, które trzeba realizować, wskazówki? To pierw te rzeczy może na tych spotkaniach to wygląda.
Znaczy oczywiście ja zwracam uwagę na to, co występ na te sytuacje, które występują na moim terenie, na te nieprawidłowości i na te zagrożenia dla wychowania młodych ludzi, ale myślę, że to nie jest tylko problem jednego miasta. No jak wiemy, już wielokrotnie podkreślała to pani kurator z Krakowa, również w innych miastach. Teraz ostatnio mieliśmy przykład, co tu dużo mówić. Przykład Warszawy, tak? Próba wprowadzenia właśnie deklaracji LGBT, wprowadzenia edukacji seksualnej. Przykład ostatni z ostatnich dni, przykład Gdańska, gdzie została, zresztą później zmanipulowana ta wypowiedź, gdzie została pokazana ulotka, którą posłużono się i posługiwano się przy wprowadzaniu zresztą bardzo szkodliwego, określonego przez naukowców programu Zdrowe Love, bodajże on się tak nazywał. A więc widzimy, że dotyczy tak naprawdę to każdego województwa, dlatego ojciec pytał tutaj o działania. No uważam, że te działania powinny być jakoś bardziej skoordynowane, żeby były bardziej skuteczne, żeby bardziej skutecznie ochronić dzieci przed tą postępującą i wchodzącą ideologią, no bo inaczej nie można powiedzieć. To nie jest wiedza, to nie jest autentyczna wiedza, to nie jest wiedza, która i wartości, które posłużą rozwojowi młodych ludzi, dzieci, tylko to są przemycane treści, które mają w Polsce zrobić rewolucję społeczną. Rewolucję społeczną na dużą skalę, tak jak to się stało na Zachodzie, tam gdzie dochodzimy do absurdów, prawda? I najpierw odbywa się to na zasadzie obecności tych ideologii w mediach, później w szkole, ale dochodzi też później, tak, to już ma miejsce na Zachodzie, do obecności ideologii w prawie, gdzie przecież w Niemczech, kiedy rodzi się dziecko, to można... Rodzice określają, nie musi być zakwalifikowana do takich dwóch płci naturalnych, jak kobieta czy mężczyzna, tylko istnieje tak zwana trzecia płeć. Rodzice już w momencie urodzenia dziecka mogą zakwalifikować prawnie. W innych krajach jest podobnie, czyli to nie jest tak, że to jest, tak jak ojciec właśnie tutaj przytaczał, niewinna edukacja czy niewinne bajki, tylko to jest zaplanowana akcja, która ma zmienić w ogóle społeczeństwo, zmienić myślenie społeczne z takiego społeczeństwa tradycyjnego, gdzie ważne są takie wartości jak rodzina, jak małżeństwo, jak prawda, dobro, piękno, zmienić w ogóle system pojęć i system wartości, gdzie przede wszystkim wprowadzana jest taka nowomowa, taka jak zdrowie reprodukcyjne, czy inne treści, które nam są obce kulturowo, obce cywilizacyjnie. To jest tak naprawdę taka wojna cywilizacyjna, ale bez otwartej bitwy, bez otwartej walki, tylko wprowadzana właśnie tak stopniowo.
Jeszcze próbka, cytat, już chyba zakończę, bo już nie chcę dalej, żeby nie było jakiejś tutaj kryptoreklamy, no ale to niech państwo zobaczą, strona 24, ciało śmiało dla chłopaków. Jak to jest też tutaj, prawda, tu pewne zachowanie, taki ten płaszczyk i takie niby nic, a dziecko to czyta. Od tej pory, mówi autor, gdy w tekście pojawi się termin rodzice, to jest cudzysłowie, będzie się odnosił również do opiekunów. ponieważ każda rodzina może wyglądać nieco inaczej. Jeśli nie zaznaczę, że słowo to dotyczy konkretnie rodziców biologicznych, będzie ono obejmować wszystkich opiekunów prawnych. Opiekun prawny, kto to jest, panie doktorze? To może być?
No tak jak już mówiliśmy wcześniej, jest to atak na rodzinę. Atak na tradycyjną rodzinę, podważenie tej niezwykle ważnej instytucji. W zasadzie ideologia gender opiera się też na tym, żeby podważać wszystkie prawdy społeczne. To znaczy, że wszystko jest względne, że nie ma prawdy obiektywnej, nie ma dobra obiektywnego, nie ma wartości obiektywnych, ustalonych, tylko każdy może, dla każdego prawda może być czymś innym, każdy może widzieć coś inaczej, czyli to jest takie relatywizowanie rzeczywistości, podważanie wartości, atak na rodzinę, atak na Kościół, atak na naszą cywilizację, która ukształtowała się przez stulecia, czy przez nawet tysiąclecia, przez cywilizację chrześcijańską najbardziej przyjazną człowiekowi. Natomiast to jest podważenie tego wszystkiego, żeby dokonywać procesów społecznych, a później, tak jak już mówiłem wcześniej, zmian prawnych.
I o tym warto teraz jeszcze rozmawiać. Oczywiście zapraszamy Państwa na nasze rozmowy, bo taki jest ich sens. Naszym gościem jest pan dr Grzegorz Wierzchowski, łódzki kurator oświaty i wychowania, wieloletni nauczyciel, wychowawca, a teraz także właśnie, powiedzmy naprawdę urzędnik państwowy z ramienia państwa, mający na uwadze kontrolę jakości wychowania i szerzenia oświaty w tym konkretnym województwie. Telefony dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, dla zagranicy 48 56 655 23 33, 48 56 655 23 66. Odbieramy już telefony, mamy pierwszy telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Właśnie zawsze. Słucham audycji, dziękuję za nią, ojcze kochany. Dziękuję panu kuratorowi też, ojcze Tadeusz Rydzyk, nie przedstawiłem się.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Przepraszam bardzo. Otóż, no właśnie, jeżeli dać narkotyki, dać seks i naród rozłożony, a tu dać już od dzieci. Właśnie to, co pan mówi, pan mówi bardzo delikatnie, prawda, o tym wychowaniu, prawda, wychowaniu seksualnym typu B, prawda? Po co to w ogóle mówić, wychowanie seksualne? To już budzi zainteresowanie dzieci. Ciągle słyszy się wszędzie tylko seks, seks i seks. Nawet w telewizji publicznej, do której mam bardzo dużo zastrzeżeń, coraz więcej. Tak, ale może to za moment jeszcze raz powiem to, co już mówiłem nieraz. Ale otóż właśnie wychowywać do miłości, do piękna, do kultury, do delikatności. Wychowywać, kształtować, dawać najlepsze przykłady, najlepsze wzorce, verba docent, exempla trahunt, stara zasada wychowawcza, słowa pouczają, pociągają przykłady. I właśnie jakie przykłady? Jak byli wychowywani ci, którzy są naszymi bohaterami, są wzorcem, są świętymi? Jak byli wychowywani? No właśnie. I to właśnie przychodzi, to zło przychodzi z zachodu. Kiedyś, nie tak dawno, był u nas, chyba w październiku, arcybiskup Petra z teraz jakie ma imię, zapomniałem, ojcze, z tego wszystkiego.
Tomasz.
Tomasz Petra, pochodzący gdzieś z Inowrocławia, czy spod Inowrocławia, jest arcybiskupem, metropolitą w Kazachstanie. I mówił, że wiadomo, że tam było dużo Niemców, też wpływem Związku Radzieckim z różnych rejonach więcej czy mniej. I mówi, jedna starsza Niemka wyjechała z Kazachstanu, pojechała do Niemiec, jest w Berlinie, on ją odwiedził i ona powiedziała, to w Związku Radzieckim było straszne. Bo to było straszne. Ten komunizm, te prześladowania, te obozy. Przecież to były obozy koncentracyjne, te archipelag Gułag czy inne te dramaty straszne, straszne cierpienie. To było straszne, ale powiedziała tak, ale to, co tutaj jest gorsze, o wiele gorsze. Bo to zabija ducha. I tak jest. No właśnie, seks i narkotyki. I tak niszczy się cały naród. O to chodzi. Komu zależy na zniszczeniu Polski? Popatrzmy. Organizacje. Jakie są organizacje pseudoekologiczne? Zobaczcie, co zrobili. Co zrobili? Oczywiście ani nic. Ja widzę, są te ministerstwa w Polsce, ale nic nie robią. Ja tylko zobaczyłem, to jest dla mnie znak. Po owocach ich poznacie. Puszcza Białowieska. 60 tysięcy hektarów. Ona, to jest, umiera. To jest coś niesamowitego zobaczyć to. Coś tak smutnego. Co kto? Ci propagandyści, ekoterroryści, ci, którzy wcześniej szaleli, występowali właśnie w Dolinie Rozpłuty. Chodziło o obwodnicę augustowską. W Augustowie ginęli ciągle ludzie, wypadki, niesamowicie wiele samochodów przez miasto przyjeżdżało, tych wielkich tirów. To jest ta droga na Białoruś, na Rosję. Tysiące dziennie, wiele tysięcy. No i co, i tam ci przywiązywali się, nie wiadomo co. Kto to robi? Jakie środowisko? Lewackie środowisko. Jak nie te partie czy organizacje lewicowe, to zieloni. No. Jak nie z resztu podrynne po prostu. Tak, w każdym razie. I wtedy pamiętam, jak niszczyli ministra Szyszkę. A później jak on mówił, co jest, jak jego niszczyli. Pamiętam takie znamienne sympozjum, konferencja międzynarodowa w Tucznie, gdzieś na rok czy na dwa lata przed śmiercią pana profesora w Tucznie. Byli różni, z różnych krajów, nie tylko z Europy, ludzie. I prezydent tego organizacji zrzeszającej uczonych, największych uczonych świata, ponad 10 tysięcy uczonych, w tym przynajmniej 160 laureatów Nagrody Nobla, nie tego typu taki polityczny Nobel, jak tam widzimy, co się tu w Polsce dzieje, kto tam dostał. Tak, w każdym razie i dlaczego to można... Tak, a to jest odrębny temat. To też jest temat. No, tak, nie wiem, czy pan kurator widział książkę, którą napisała ta laureatka Nagrody Nobla, która dawana książka jest obowiązkowo, jeśli biorą jakieś dzieci udział w jakimś konkursie, w tej książce między innymi przeróżne zaprzeczenia świństwa, łącznie z zoofilią i innymi sprawami dla dzieci. Mówił mi rodzic z Warszawy, przyszła córka ze szkoły i pokazała, rumiana cała, pokazała książkę, a ten powiedział, nie będziesz tego czytała. Oczywiście ona nie chciała czytać, nie będziesz tego czytała, nawet jeżeli dostaniesz jedynkę. Poszedł do szkoły i rozmawiał. No ale wiemy, jaka jest Warszawa, co robią z Warszawą, prawda, samorząd i tak dalej. W każdym razie W każdym razie tacy uczeni, mówię, prawdziwi laureaci Nagrody Nobla i ten profesor Tsukiki, prezydent tej organizacji uczonych, mówił, miał wykład i mówił, właściwie to jest tak, że politycy nie potrzebują nauki, nie chcą nauki. Im nauka jest, po prostu oni nie kierują się nauką. A ksiądz kardynał Müller z kolei, wiemy, że do niedawna prefekt Kongregacji Nauki Wiary, bardzo ważna osoba w Kościele, już mówił, miał wykład, politycy nie potrzebują etyki. Oni nie chcą etyki. A więc te dwie sprawy. Etyka prawdziwa i nauka. I tutaj jest to wszystko podważone. I etyka prawdziwa, mówię o etyce katolickiej, nie muzułmańskiej czy marksistowskiej. Prawda, czy jakieś, czy bo to jest, każda jest inna, czy etyka talmudyczna, to będzie jeszcze trochę inna. Nie we wszystkim, ale są różnice. Tak, w każdym razie, chociaż muzułmańska i talmudyczna, to jest, tam jest Pan Bóg. Różnie to jest pojmowane, ale jest Bóg. Natomiast marksistowski to jest ateizm. I otóż to jest, żeby ludzie wiedzieli, to jest deprawacja świadomie zamierzona od dzieci przez młodzież. Młodzież trzeba wychowywać. Bardzo pięknie o tym mówił Ojciec Święty, wychowywać do czystości. Ileż razy Ojciec Święty mówił, jak pięknie mówił do młodzieży Ojciec Święty o tych sprawach, mówił, ostrzegał przed tym jakimś złym traktowaniem tych spraw. Mówię, to są jakieś złamania charakteru, złamania osobowości. To są konsekwencje na całe życie. O tym mówił w Sandomierzu, pamiętam. No i właśnie, jacy byli najwięksi bohaterowie? Czystość. A tu co fundują? Absolutnie. Od dziecka. Nawet jeżeli to dziecko nie jest jeszcze w tej dziedzinie, nie interesuje się nic, to już mu wcisnąć to. To przecież zboczeniec, taki Kinsey, wielki naukowiec, zboczeniec. On potrafił też uprawiać te sprawy z dziećmi maleńkimi. No. I to jest autorytet. Jak to. Albo inni jeszcze, zresztą popatrzmy. No. Także ja się dziwię, że w Polsce niestety pozostaje wiele do życzenia. Panie kuratorze, wiele do życzenia. Nie wolno dopuścić do tego, żeby te rzeczy były. Nie wolno do tego dopuścić. Pan minister edukacji, słyszałem na własne oczy, jak ktoś zatelefonował w czasie rozmów niedokończonych, zatelefonował i powiedział o tych piątkach tęczowych. To usłyszałem, to tylko było w 200 szkołach, a mamy 20 tysięcy szkół. Co to znaczy tylko? Aż w 200 szkołach. Ani jednego dziecka nie wolno zdeprawować. Jaką my chcemy mieć Polskę? To jest po Polsce. To jest po Polsce. Jaki to będzie naród? Żaden. Bez charakterów. To będzie zniszczony naród. A szkoły wyższe, to co jest? Pan wicepremier Gowin nie odwołał tego, co powiedział w sieci. Położę się rejtanem w obronie ideologii gender na uniwersytetach, w szkołach wyższych. W obronie ideologii. Mamy tę ideologię. Bardzo dobry był taki, zresztą wszystkie są dobre, ale ostatnio ksiądz profesor zresztą salezjanie, wybitny profesor Andrzej Maryniarczyk, wybitny filozof, mówił o tych, ostrzegał przed neomarksizmem, który wprowadza właśnie ideologie, nowe ideologie prowadzące do samozagłady człowieka. To jest ten ekologizm, to jest ten genderyzm, to jest to deprawowanie, poszczególne samorządy. Jeżeli rodzice się nie wezmą, to zmarnowane dzieci będą mieć. To nie tylko Polska będzie miała zmarnowany naród, ale będą mieli zmarnowane dzieci i nie będą mieli pociechy odpowiedniej. Te dzieci to nie będą ani porządne małżeństwa, to będą jedne wielkie kłopoty. To będzie, nie będzie ani porządnej rodziny, to będzie dramat. No. W tej dziedzinie, jak człowiek się nie opanowuje, jak człowiek nie pracuje nad sobą, to jest coś strasznego. To jest tak, jakby hodował wężyka. Jak się hoduje wężyka, to on tak urośnie, że będzie, że udusi go kiedyś ten wąż. To jest to właśnie z człowiekiem. I to jest dramat. Niestety szkoły tu są zaniedbane. Podręczniki. W podręcznikach to jest. To nie tylko tej noblistki, ta książka, w którym jest nawet zoofilia dla dzieci książka. No, obrzydliwe, jak to zobaczyłem, pokazali mi ci rodzice. Tak. No, to nie tylko to, ale i inne książki, lektury, tam jest więcej różnych problemów. Cała powiedziałbym, akcja, jakaś taka ideologia humanizowania zwierząt, animalizacja człowieka. Dzisiaj słyszałem też spotkanie, jak dzieci, dziewczynki, jakaś ma już dziewczynka, już chyba 18-letnia, ile lat temu, mówi mi, ktoś mi opowiadał, był katechetą, to już prawie 20 lat temu na religii ona kocha psa. Przecież ten pies myśli. Ten pies jest tego, pieści, do łóżka bierze, jak dziecko matka pieści. No, to jest to zaplanowane. To jest od lat robione. No. Zresztą przykładów jest dużo, niech ludzie patrzą. Człowiek, nie można animalizować człowieka, a humanizować zwierząt. Teraz w tej chwili proszę zobaczyć, co się dzieje. Co się dzieje za to, że ktoś tam źle robi, że to zwierzę, jakiś psa czy kota by źle traktował. Bardzo źle robi. Ale za to idzie do więzienia, a za zabicie człowieka co? Teraz zwyrodnialcowi, który gwałcił 3-letnie dziecko i później jeszcze zabił, dali 3 lata sąd. A za to, że tam psu no, krzywdę robi, nieraz da większy wyrok. No i gdzie my jesteśmy? Właśnie wychowacze, oni się uwzięli na Polskę, bo Polska to jest jeszcze kraj katolicki. I tu jeszcze weźmy pod uwagę atakowanie księży, wyciąganie, że ksiądz to pedofil, homoseksualista, zwyrodnialec, materialista, tego. No to nawet co o nas mówią, co tak, jakie pieniądze ma ten Rydzyk, straszny rząd mu daje. To są ci kłamcy. Oni są w parlamentach, oni są w mediach. To jest to starzy propagandziści, ci, którzy albo ich dzieci, prawda, niszczyli Polskę i teraz mają wolność i robią co chcą. My się musimy zmobilizować. I zwłaszcza dzieci, młodzież, dobre organizacje, harcerstwo, oazy, sport. Niech uprawiają właśnie sport. No to wszystko, żeby chłopak był chłopakiem, tężyznę, dziewczyna dziewczyną, a nie takie pomieszanie, prawda? No, niestety wzięli się do Polaków. Tak, no nic to. Mam, myślę, że mądremu dości. To jest tylko, pozostaje nam modlić się i działać bardzo szybko. No, nawet teraz te wybory prezydenckie. No zobaczcie, jacy to kandydaci. Przecież dajcie spokój. No, ale Polacy pod wpływem propagandy mogą zrobić głupstwo. I się nie pozbieramy. Mogą zrobić. Tak. To ktoś z poetów, mój zdrajców, przybyło, a lud zbyt poczciwy. Tak. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo ojcu. Pozdrawiamy. Ojciec dyrektor Radia Maria Tadeusz Rydzyk. Kilka myśli, panie doktorze, panie kuratorze, do słów ojca.
Uwagę na konsekwencje społeczne takiego wychowania, przemycania takich treści do wychowania, że przecież później ci młodzi ludzie w ten sposób, w cudzysłowie powiem, wychowywani, bo to jest antywychowanie, nasączeni takimi wartościami, no mają ogromne problemy w życiu dorosłym, w życiu społecznym, mają problemy z założeniem rodziny, mają problemy emocjonalne. No stąd mamy tak duży wzrost w Polsce liczby rozwodów. Młodzi ludzie nie starają się walczyć o trwałość małżeństwa, tylko no, bardzo łatwo podejmują decyzje o rozwodach, nie patrząc, jak ma to negatywne konsekwencje później dla dzieci. To kiedyś taki znany psycholog, terapeuta, autor wielu książek, Jacek Pulikowski, przytaczał taki przykład, że jeżeli człowiek wsiądzie do samochodu i przekręci kluczyk i samochód nie zostanie uruchomiony, nie zapali, to no wtedy nie podejmuje takiej diagnozy, że albo kluczyk jest zepsuty, albo samochód jest do wymiany, bo to obie diagnozy są skrajne. Natomiast zawsze trzeba szukać jakichś przyczyn danego problemu. Natomiast młodzi ludzie właśnie, jeżeli są jakieś kłopoty w małżeństwie, to nie szukają sposobów rozwiązania, tylko podejmują radykalne decyzje, a później to bardzo negatywnie odbija się na dzieciach i na ich problemach.
Przypomnę, że odbieramy telefony, już rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Rodzina i szkoła, ich wychowawcza rola w wychowaniu oczywiście dzieci i młodzieży, mówiąc tak bardzo ogólnie. Nasz gość, pan dr Grzegorz Wierzchowski, łódzki kurator oświaty i wychowania. Odbierzmy telefon, prosimy bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Barbara Nowak. Witam ojca.
Rzeczywiście pani Barbara Nowak jest sama do nas zatelefonowała. Mieliśmy...
Tak. Szczęść Boże, witamy i pozdrawiamy.
Ja również.
Kurator Małopolski.
Kolega z łódzkiego, któremu dziękuję, że dzisiaj też podnosi te bardzo ważne tematy i jeżeli można, to chciałabym się włączyć w dyskusję. Zwłaszcza, że przed chwilą słyszałam ojca dyrektora, który przecież tak ważny głos podnosi, na szczęście, jasny, oczywisty i wszyscy wiemy, co jest dobre i co złe, za co jestem zawsze bardzo mocno wdzięczna. Ale jeżeli mogłabym, to chciałabym powiedzieć razem z kolegą z Łodzi, który ma tak strasznie skomplikowaną sytuację, że to, co jest przerażające w tej chwili, to, że faktycznie samorządy, które nie mają żadnego prawa do tego, żeby wchodzić z jakimkolwiek programem edukacyjnym, wychowawczym do szkół, wchodzą. I to, co przeżywa mój kolega w Łodzi, no jest również w różnych innych miastach, a ostatnio bardzo nagłośniona sprawa to jest miasta Gdańska przecież, ale są również inne. I przy okazji tej wielkiej burzy wokół Gdańska chciałabym wszystkim rodzicom powiedzieć, że jeżeli pojawiają się takie ulotki jak w Gdańsku dystrybuowane przez to, z pieniędzy zresztą miasta Gdańska Zdrowe Lobe, to bardzo proszę, żeby czytać te ulotki, bo wtedy dopiero wiemy, jak wielkie zagrożenie idzie ze strony tych seksedukatorów przecież, którzy posługują się miastem, a miasto, nie mając prawa, jednak wchodzi do szkół. To jest coś, co pokazuje, że my jesteśmy tu w dużej mierze jako państwo prawa bezradni. To jest coś, co naprawdę przeraża. Żeby wyśmiać ten mój protest przeciwko tej ulotce, no to tam podnoszono sprawę masturbacji, że niby uważam, że masturbacja powinna być nielegalna. A to jest oczywiście wielka manipulacja, ale ja bym chciała chociażby z tej ulotki przeczytać ludziom w całej Polsce, żeby wiedzieli, przeciwko czemu protestujemy i że naprawdę warto protestować i warto być czujnym. No takie fragmenty z tej ulotki zdrowelowe, chociażby jak typu pouczania dzieci, że mają prawo do podejmowania decyzji o posiadaniu lub nieposiadaniu dzieci, o ich liczbie, odstępach czasowych między dziećmi oraz prawo do informowania i środków niezbędnych do podejmowania decyzji. Masz prawo planować, kiedy chcesz założyć i jaki ma mieć kształt. A potem się również mówi, że przecież nie jest tak, że musisz wiązać się kobietą z mężczyzną, że masz dowolność absolutną związków i na dodatek, na potwierdzenie tych słów, no przytacza się chociażby deklarację praw seksualnych człowieka z 2014 roku, gdzie jest napisane na przykład, że uznaje się, że orientacja seksualna, tożsamość płciowa, płeć społeczno-kulturowa, czyli to, co my mówimy gender, a przypominam, że to jest co najmniej 56 różnych płci, wszelkie wyrazy tej tożsamości oraz różnorodności fizycznej i cielesnej wymagają ochrony w zakresie praw człowieka. No ni mniej, ni więcej są to właśnie te treści genderowe, które mówią, że rodziny, które zmierzają, może tak najprościej powiedzieć, do zniszczenia rodziny, do związków opartych na miłości, do trwałych związków, a mówią o tej przyjemności, o tym, oni to nazywają dobrostanem, tak, żeby każdy poczuł się dobrze, więc niech sobie eksperymentuje od jak najmłodszych lat, nie mówi się przy tym o zagrożeniach, jakie z tego wynikają. Psucie, niszczenie człowieka od najmłodszych lat to cel tych organizacji genderowych. To, co jest w Łodzi, to, co kolega mówi o spanku, to przecież też jest wyrazista nazwa, bo wiadomo, że w tłumaczeniu angielskim to oznacza spermę. Już powinno niepokoić. Jak można taką organizację wpuszczać do szkoły? Jak można w ten sposób postępować? No tylko w jeden sposób można to wytłumaczyć. To jest celowe niszczenie człowieka, celowe niszczenie rodziny, obliczone na to, że nie będzie odnawialności pokoleń, że nie będzie rodziny, nie będzie zatem narodu, państwa. No nie można mówić, że to jest coś dobrego. Ojciec dyrektor mówił o tych ludziach, którzy tworzyli gender, którzy w dużej mierze albo zupełnie wymyślali, z palca przecież wyściewali pomysły, bo to nie jest żadna nauka, tak? To do tego się przyznał niedawno Christopher Damit, jeden z fundamentalistów tej ideologii gender. No czy Kinsey, który faktycznie był zboczeńcem i jeszcze wielu, wielu innych. No jak można ludziom, którzy się skompromitowali, o których my wiemy, że są przestępcami, mówić, że oni głoszą jakąś naukę? To nie jest nauka. Tu nie ma żadnych dowodów naukowych na to, żeby funkcjonowało chociażby te 56 płci czy więcej. To wszystko jest nieprawdą i taką nieprawdą karmi się ludzi i muszę powiedzieć, że bardzo wielu to propaguje. I to, co przeraża, to, że właśnie ludzie, którzy stanowią władzę samorządową, no tak jak w Łodzi, czy w Poznaniu, czy w Gdańsku, to są nosicielami tego zła. Zupełnie bezrefleksyjnie, a być może właśnie z myślą zniszczenia własnego społeczeństwa. To jest niewyobrażalne.
Oczywiście, też jeszcze pani kurator, to jest taka droga, co mówił tutaj pan doktor, że ci przesądzczeni, napełnieni tym, prawda, tą potrzebą maksymalną przyjemności, jakiegoś wyuzdania, nie dość, że nie zatrzymują się na tym, tylko chcą nadal tworzyć następne pokolenia, tak żeby im się dobrze żyło, czuło, albo nawet, no, nawet, żeby mieć, nie wiem, jakieś przyszłe, to brzydkie słowo, materiał do wykorzystania.
Ale dokładnie tak. Dokładnie
nie chcę
tak,
mówić o dzieciach, młodzieży, ale oni tak to traktują, niestety.
Ale dokładnie tak, jak ojciec mówi, ponieważ tak naprawdę, jak popatrzeć na dane, na badania, bo ci ludzie, jeżeli mówią badania, pytamy się, czy mają jakieś badania, to okazuje się, że tak naprawdę ich nie mają, albo że są zmyślone, tak jak wspomnianego Christophera Damita mówiłam. Tymczasem naprawdę badania mówią o tym, że to naprawdę niewielka grupa ludzi w każdym społeczeństwie, tam dochodząca, zdaje się, że najwyżej do 3%, no czuje się homoseksualistą, czy też te wszystkie te sprawy, które oni tam dołączają, trans i tak dalej, ale to jest jakieś takie, no, niewielki margines, prawda? Jeżeli tak, no to pole działania jest niewielkie, a w takim razie pomysł jest taki, żeby je rozszerzyć. I to jest ta robota, to do tego zmierza. To oczywiście, że tak jest. To jest po to właśnie, żeby można było mieć większe pole manewru szukania sobie następnych osób, które spełnią kolejne zachcianki, pomysły na tworzenie związków. No oczywiście, że przelotnych, bo to najczęściej tak to wygląda. To są rzeczy, które są po prostu niesamowite, ale proszę ojcze i słuchaczy popatrzeć, jak bardzo się to wszystko rozszerza, jak ogromnie wiele robi się tych różnych kanałów, którymi wchodzi ideologia gender do szkół, do naszego społeczeństwa. Tego jest coraz więcej, mamy coraz więcej na to dowodów, że ten atak jest po prostu taki zmasowany i zupełnie pozbawiony już jakichkolwiek hamulców. Ostatnio pojawił się w Onecie bardzo głośno, zresztą omawiany artykuł Janusza Schwertnera, jeżeli się nie mylę, tak się nazywa ten autor, który w haniebny sposób opisuje, żeruje na tragedii chłopca, który miał się dziecka, powiedzmy w ten sposób, bo nie pamiętam, czy to chciał być dziewczynką, czy dziewczynka chciała być chłopcem. Opowiada o tym, że ta sytuacja przecież faktycznie bardzo tragiczna. My nie znamy, nie opisuje źródeł, dlaczego tak się dzieje i czy na pewno to chodzi o tę sytuację, że to dziecko źle się czuje w swoim ciele. Z jakiego powodu? Tego się nie dochodzi. Ale jedna jest bardzo istotna taka informacja, że no nikt mu nie pomógł, nikt tego nie zrozumiał, tego biednego dziecka i musiało aż dojść do tragedii. Popełniło samobójstwo to dziecko, skacząc pod pociąg. No koszmar jakiś, potworny koszmar przecież, ale czytając ten artykuł, no wniosek ma być jeden, że pokazując tą straszliwą tragedię, ta tragedia wynika z zaściankowości, z ciemnoty i na dodatek oczywiście podsycanej przez kler, po czym pokazuje się wybawicieli, a to są geje, lesbijki, transseksualiści i już wszyscy wiedzą, że to to dziecko, gdyby tylko zgodzić się na to, żeby zmienić płeć, no to na pewno byłoby bardzo szczęśliwe, prawda? No płci się nie da zmienić. Jest zapisana w każdej komórce ciała jako chromosom X czy XY. I takie dzieci, które mają z jakiegoś powodu, nie wiemy z jakiego, takie zaburzenia, powinny być objęte taką opieką porządną, terapeutyczną, która przywróci im zdolność identyfikowania się ze swoją
płcią. Zważywszy to, że to jest możliwe. Pani kurator, ja jeszcze tutaj dam telefon jeszcze dla innej. Ja dziękuję bardzo za wypowiedź.
Ja przepraszam, że to się rozgadało, ale chciałam serdecznie pozdrowić, podziękować, że ten temat jest, bo naprawdę widzę ogromne zagrożenie.
I jeszcze jedno, bo my teraz mówimy, tak. A teraz pole działania, zjednoczenie sił, mądrzy rodzice, wychowawcy, oczywiście tu nie ma wątpliwości, duszpasterze też, ale co jeszcze, a też no, jedność tych sił, ja mówię, jako kuratorów też, prawda? Łączność, musi być jakieś poczucie, że za nami stoi minister, bo on jest reprezentantem rządu, no to wszystko powinno być teraz jakoś jasne, a słyszę, że tutaj dwoje odważnych, a reszta to co? No to nie słyszę takich wypowiedzi, tak przeglądałem, żeby jakiś inny kurator na to zwracał uwagę. Chyba dosyć ciekawy wywiad był w naszym dzienniku pan kurator kujawsko-pomorski, który, no ale nie ma się czego bać, przecież to naprawdę jest na razie pewna mniejszość, która jest podkarmiana, dokarmiana, dofinansowywana, ale jak słyszę, że prezydium miasta wielkiego daje dotacje, tak. Że marszałek kiedyś tam, który ma się, że z partią, z partii prawicowej i proobywatelskiej, i proprzyszłościowej, robiącej programy plus młodzieży i tego, też jakieś tam mały grosz, ale to się chodzi o fakt, prawda?
To, co ojciec mówi, jest bardzo istotne. Znaczy, my widzimy to, czy to marszałek, czy jakakolwiek inna organizacja, czy faktycznie wspiera to jedno kuratorium. Przecież ojciec dyrektor dawał przykłady, tak? To wszystko jest prawda. Czy nawet gdzieś instytucje państwowe dają na to pieniądze. No, nie ma co uciekać przed tym. Trzeba powiedzieć, tak, faktycznie tak jest. Teraz dlaczego tak jest? No dlatego, że nie ma odpowiedniej dbałości, troski i pochylania się nad każdym projektem. To trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że te wszystkie wnioski, jakie są formułowane, często są formułowane w ten sposób, żeby oszukać, bo te wszystkie organizacje, o których mówimy, cały ten program seksualizacji jest oparty na kłamstwie i na oszustwie.
Manipulacji, nawet te osoby niewierzące w jakiś sposób, ale czy to jest, jak sobie wyobrażają, a może do nich to przyjdzie, że nagle przychodzi syn i powie, mamusiu, ale nie będziesz babcią, bo ja poznałem...
Bo ja nie chcę mieć.
Tak, albo poznałem, prawda, Karola, tak. Z którym będziemy wiązać przyszłość. Chyba, że mi urodzi dziecko, dziewczyna z Ukrainy, zobaczymy, a może sobie tak wymyślimy, albo z Białorusi.
No pani... tak, ale to o tym mówimy, ojcze, ja się z ojcem zgadzam. Musi być odpowiednia dbałość wszędzie i świadomość tego zła. Jeżeli tego nie ma, to jest taka, i my bardzo często doświadczamy tego, co kolega mówi w Łodzi, że staje bezradny wobec sytuacji, że jakaś wydawałoby się z naszego punktu widzenia nasza porządna instytucja, czy tak jak pan mówi, czy tak jak ojciec mówi, że jest to, nie wiem, marszałek, czy że jest to jakakolwiek inna instytucja państwowa, że daje pieniądze im. Tak, to się dzieje w całej Polsce. No naprawdę trzeba takie rzeczy zweryfikować, trzeba to
no, ale
jakoś...
Człowieku, jeżeli myślisz, jeżeli mówisz, spotykasz się na uroczystości patriotycznych, gdzie jest Bóg, honor, ojczyzna, przyszłość narodu, mówimy, tak. A nagle fundacja o tej nazwie, nie będę teraz cytował po polsku, to weź sobie jakikolwiek tłumacz i sobie wpisz tą nazwę, co ona oznacza.
Dokładnie
czy ci
tak.
Ręka nie zadrży, żeby
no,
nawet,
powinna.
Prawda, podpisać?
Powinna, ale to pod warunkiem, ojcze, że będziemy wszyscy jednakowo myśleć o dziecku z troską, dbałością o to, żeby faktycznie ono było dobrze wychowywane i absolutnie nie wolno nam tu niczego zaniedbać. Dyrektor, który wpuszcza organizację tego typu do szkoły, nie powinien być dyrektorem. Nauczyciel, który nie potrafi przerwać zajęć, jak i widzi, że są szkodliwe dla dzieci, nie potrafi wyjść z teatru, przerwać zajęć, nie wiem, muzealnych, innych, bo właśnie zaczyna zaczyna się taka indoktrynacja i niszczenie genderowskimi informacjami dzieci, czy jakimikolwiek innymi szkolnymi, nie powinien być nauczycielem. To jest bardzo prosty przekaz. Tak, i ten przekaz powinien płynąć z państwa.
Właśnie,
z
poza tym widzisz, że
zgadzam się z tym,
książki,
że musimy być czujni w każdej sytuacji. Jest. Nie możemy bagatelizować, bo to nieistotne, bo to może nie jest aż tak ważne. Wszystko w takiej, jeżeli chodzi o wychowanie człowieka i ochronę go przed złem, młodego człowieka, to wszystko jest tutaj ważne.
Pani kurator, bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy gorąco.
Dziękujemy i pozdrawiamy.
Bogiem, koleżankę.
Dziękujemy. No właśnie to. I popatrzmy też, jakie ataki były na arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który teraz tutaj wzmocnił Małopolskę, albo kiedyś w Łodzi. Pan doktor miał też tutaj spotkać i rozmawiać.
Miałem to szczęście, że ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski również był arcybiskupem łódzkim i to pamiętam jako wspaniały czas współpracy i zrozumienia przede wszystkim i troski o właściwe wychowanie młodego człowieka. Ksiądz arcybiskup ma niesamowite podejście też do młodych ludzi. Jest takim mądrym, ciepłym człowiekiem.
Za to dostaje też jakie razy, prawda, i publicystyczne, i na tych różnych forach, a to już myślę, że on tym się nie martwi, bo jest głosicielem prawdy. I jeszcze raz apeluję, panie kuratorze, prawda, poloniści, wychowawcy, to, że jakieś książki przychodzą bardzo tanie, z legendami, z bajkami, no miejcie troszkę tej odwagi i chęci, przeglądnijcie, co tam jest.
Tak,
nie tak, że mamy pięknie dwa opowiadania, a potem bzdury, prawda, mieszające w głowach. Nie dawajcie od razu, bo wiemy, że też takie akcje są, nie?
Książki,
gdzieś
ale,
w małych szkołach, gdzieś tak. Tam, prawda, może powiedzieć, w biedniejszych gminach przychodzą, no to...
Ale również, ojcze, wszelkiego rodzaju wyjścia z uczniami na spektakle teatralne.
Otwarte dni, jakieś tam otwarte.
Na dni otwarte, tak. Na seanse filmowe. Mieliśmy również takie od rodziców sygnały, że dzieci uczestniczyły w jakimś filmie, w którym no, nie miały prawa uczestniczyć i nauczyciel nie zareagował. To jest najbardziej niepokojące, że tutaj spodziewalibyśmy się jakiejś reakcji nauczyciela, który powinien wziąć odpowiedzialność i ochronić te dzieci przed złem, a tymczasem dopiero o całej sprawie dowiadujemy się od poskardze rodziców. I jednocześnie to też skarga była na to, że nie było żadnej reakcji nauczyciela, który powinien zareagować w tym momencie.
A niestety to nie jest straszenie, jak się mleko już rozleje, jest naprawdę bardzo, bardzo za późno i to, co się na tą matrycę, mówimy, taką czystą, wmontuje, prawda, dla dziecka, przecież to jest dziecko, chociaż on ma, już mu zaczynają, jak to powiem, wąsy rosnąć, czy jest wyższy od taty, ale to on ma 14-15 lat, to jest psychicznie dziecko, człowiek psychologicznie najpóźniej dojrzewa, mówi się, że koło 30 paru lat, prawda, nawet. I to są bardzo niebezpieczne rzeczy. To są takie te matryca, wkomponowanie, te pierwsze impulsy, tak, prawda? Mamy pierwsze spotkanie gdzieś tam z przyrodą, z jakimś parkiem narodowym, z malarstwem. Tak samo i tutaj, w tej sferze bardzo, bardzo delikatnie, o czym mówimy. I to jest bardzo niebezpieczna sprawa.
Trzeba jeszcze powiedzieć, że młody człowiek jest celem no, całego przemysłu antykoncepcyjnego, czy przemysłu wręcz pornograficznego, gdzie właśnie można powiedzieć, niestety jest to taka grupa, która jest szczególnie narażona na to, żeby później producenci środków antykoncepcyjnych, środków wczesnoporonnych, czy wręcz pornografii, czyli przestępstw, czerpali z tego zysk.
To jest ten target, to brzydkie słowo, nie lubię go, ale tak się nazywa, to jest ta grupa docelowa, prawda, do której produkt ma dotrzeć i ma przynieść zyski. I niestety, ja myślałem, że kiedyś, że wie pan, że narkotyki, handel bronią, nie, to właśnie ten przemysł. Nie,
to przynosi właśnie najwięcej, ta sfera seksualna.
Przynosi najwięcej, generuje, bo to z różnych sytuacji, z różnych pozycji, prawda, są z różnych miejsc, bo to nie tylko, ale to są jakieś filmy, produkcje, gazety, książki.
Tak, bo...
I potem, jak pan mówi, środki i tak dalej.
Zakładają, że młody człowiek, jeżeli się uwikła w tą sferę i będzie miał tą sferę nieuporządkowaną, no to będzie klientem tego przemysłu przez wiele lat.
Niestety, o tym też mówią nawrócenia tych, którzy wrócili z tej drogi. Z uzależnienia, bo to jest konkretne uzależnienie. Mamy telefon, prosimy bardzo, Radio Maria, słuchamy, kto jest z nami. Proszę bardzo.
Halo? Halo.
Proszę bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Szczęść Boże.
Ja jestem z gminy Błaszki, tak?
Błaszki, jakie to jest województwo?
To jest powiat sieradzki i województwo łódzkie.
Łódzkie. Ale można przyciszyć, droga pani, radio, dobrze, teraz, bo sympatyczny głos, ale będzie nam przeszkadzał, bo mamy tak zwany tryb dwugłos.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Niech będzie powstalany jest Chrystus. Ja dzwonię z gminy Błaszki. Nasz problem dotyczy też problemu gender. Tutaj w naszej gminie została podjęta uchwała w marcu 2012 roku i wdraża się pomalutku do szkół program gender. Mamy też wielki problem, bo 3 lata temu były zamykane szkoły w naszej gminie. 5 szkół. Obecnie pan burmistrz zamyka 1, z której przeciwstawiamy się zamykaniu tych małych szkół. Jesteśmy bardzo, bardzo zaniepokojeni tą sytuacją, bo dzieci są, tylko dzieci są celowo rozłożone do tych większych szkół, gdzie jest większy dostęp do narkotyków, do środków odurzających. A tak w ogóle też mogę podnieść problem tego, że pełniącym obowiązki była pani dyrektor, która chodziła w marszach równości, tęczowych tak zwanych. Obecnie dyrektorem również jest pan, który podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia gender. Także no, boimy się o to, że nasza gmina już jest zaprzepaszczona i boimy się znów kolejnej likwidacji szkoły podstawowej. I pan jako kurator też może nam wiele tutaj pomóc w tych działaniach naszych tutaj. Bo wiemy, że małe szkoły są do uratowania, a nie do likwidowania. I byśmy bardzo chcieli, by pan też wsparł nasze działania, ale przede wszystkim chcielibyśmy tą uchwałę gminy z 2012 roku unicestwić, by te koraliki unijne nie zaprzedały całej naszej gminy. Dziękuję ślicznie. Bóg zapłać za rozmowę.
Dziękujemy pani bardzo. A Błaszki to jest jakie województwo?
To jest województwo łódzkie.
Już mówię, panie kuratorze, podlega pod pana.
Tak, znam sytuację w tej gminie i dziękuję za ten telefon, za tą informację. Jeżeli chodzi o tą uchwałę gender, to ja przyznam się szczerze, że no nie wyobrażam sobie, żeby samorząd wprowadzał jakieś takie tego typu treści, o których mówiliśmy wcześniej, w drodze uchwały, bo to jest niezgodne z polskim prawem, bo tak jak już wcześniej mówiła koleżanka z Krakowa, jak tu mówiliśmy wcześniej, samorząd nie może wprowadzać do edukacji żadnych treści, które nie są zgodne z polskim prawem. Ja obiecuję, że sprawdzę tę sytuację i przyjrzę się tej sytuacji, bo nic, co jest sprzeczne z prawem, nie może być nauczane w szkołach i jeżeli taka sytuacja, czy taka uchwała miała miejsce, to obojętnie, czy ona jest wdrażana, czy nie jest wdrażana, no to jest niezgodna z polskim prawem. Natomiast co do kwestii likwidacji szkół, no na szczęście ten pomysł takiej likwidacji 5 szkół, pamiętam, to było kilka lat temu, w tej gminie nie wszedł w życie. Natomiast reforma, która została wdrożona, reforma strukturalna, no przede wszystkim właśnie też miała za cel ochronę małych szkół, żeby szkoła była bliżej ucznia i każdy taki przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. No ja oczywiście zdaję sobie sprawę z problemów, które zgłaszają samorządy z finansowaniem małych szkół, ale zawsze powtarzam, że czynnik ekonomiczny nie może być decydującym czynnikiem, ale też muszę zwrócić uwagę na to, że są takie sytuacje, że rzeczywiście nauka w takich szkołach, nie wiem akurat ilu uczniów liczy dokładnie ta szkoła, o której pani mówi, ale nauka w szkole, która cała liczy 16 uczniów i są zajęcia łączone i jest 3 uczniów w klasie, no na pewno nie sprzyja efektywności kształcenia, ale generalną zasadą jest to, że staramy się utrzymać tą sieć szkół, która jest, żeby stworzyć takie warunki, że czy to w małej gminie, czy w małej szkole, czy w Błaszkach, czy w Łodzi, czy w Warszawie, żeby edukacja była na takim samym poziomie i w taki sam sposób dostępna.
Dziękujemy, pozdrawiamy, no i miejcie oczy otwarte, mieszkańcy Błaszek i nie tylko. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria. Kto jest z nami?
Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie.
Tak jest.
Proszę witam. Ojca, witam serdecznie pana kuratora, bardzo odważnego.
Szczęść Boże. Dobry wieczór.
No, jestem mieszkanką Torunia, na imię mam Jadwiga i czynnie uczestniczę w pracach szkół. W tym sensie oczywiście społecznie, bo z wykształceniem już jestem na emeryturze. Kiedyś jeszcze jak byłam czynna zawodowo, pracowałam z młodzieżą, to pracowałam również nad projektem zasad współpracy rodziców ze szkołą. I dzisiaj z przykrością patrzę, co ci rodzice, jak, w jaki sposób zachowują się i co pomagają, czy też nie pomagają, jak oni patrzą na to zjawisko uczeń, dziecko, rodzic. W Toruniu to jest tak, dosłownie jest tak. Nauczyciel, który upomniał się, żeby jako wychowawca w takiej szkole małej, wiejskiej, w Kujawsko-Pomorskim, żeby w programie na przykład Bożego Narodzenia, w przedstawieniu bożonarodzeniowym była jedna chociaż polska kolęda, uparł się przy tym. Oczywiście kolęda była, ale nauczyciela już nie mamy. Proces jeszcze w tej chwili dowodowy trwa, ja w nim uczestniczę, jestem pełnomocnikiem, będzie wiadomo, o kogo chodzi. Ale mało tego, proszę ojca i proszę pana kuratora. Pan kurator nasz kujawsko-pomorski łącznie z panem wojewodą stoją na stanowisku, że nauczycieli takich niestety należy eliminować z edukacji. Kolejny proces jest w tej chwili też na etapie w Kujawsko-Pomorskim. Ja jestem czynnym uczestnikiem tych procesów i nie pozwolę, dopóki mi zdrowie będzie służyło i dopóki jeszcze mam wsparcie bardzo dużo ze strony porządnych nauczycieli, tych prawicowych, to na pewno dowiodę i przed sądem i wszędzie, gdzie tylko jest możliwe, zresztą piszę i mam jeszcze taki zespół, nie jestem sama, pracuję w zespole, trochę jestem podekscytowana, bo wiem, jak drogo zapłaci środowisko, które bronię za ten telefon, ale niestety to musi pójść na antenę. Właśnie w Kujawsko-Pomorskim kuratorium w ogóle nie spełnia swoich...
A to dziwne, bo wejdę w słowo, dobre słowa słyszałem, przynajmniej ta wypowiedź tekstowa pana kuratora kiedyś czytana, pisana. No i też pan wojewoda też się tutaj jawi jako człowiek, no raczej tutaj pozytywnie nastawiony do tych wartości, mówiąc tak bardzo delikatnie, wnętnie, no ale warto, no to...
Ja to przyniosę, do ojca Tadeusza ja przyniosę dokumentów, przyniosę na pewno, bo ja nie jestem... Proszę ojca, ja przyniosę komplet dokumentów, bo jestem na bieżąco z tymi sprawami i takie właśnie...
Aha, a pani jest nauczycielem, tak?
Ja nie jestem nauczycielem, nie byłam nauczycielem, ale jestem ekonomistą, teraz jestem na emeryturze, ale czynnie uczestniczę w pracach właśnie związanych z wychowaniem młodzieży.
No, żeby to bardzo dobrze jednak zbadać, tak powiem, żeby nie było... Nie...
Ja jestem w tej chwili na etapie procesu udowodnić pani, na przykład rzecznik z Kujawsko-Pomorskiego, konkretnie z Torunia, zostało zajdane na przykład do sądu okręgowego w Toruniu sprawa naruszenia dóbr osobistych nauczyciela, to pani wizytator, która prowadziła postępowanie wyjaśniające, potrafiła przyjść do sądu, sfilmować akta i sąd odrzucił pozew, nie uznając jej jako strony, więc to są takie smutne rzeczywistości, ale one są. Ja mam na to dowody, jestem odpowiedzialna za to, co mówię i na pewno udowodnię, kim jest kurator kujawsko-pomorski, kim jest pan wojewoda i
dobrze.
Ministerstwa
to może...
są powiadomione też.
Dobrze, no tu nam jest tutaj rozstrzygać, bo ani dokumentów nie widzimy.
Jeżeli nie mamy całych szczegółów tej sprawy, to trudno wyrokować tej jednej konkretnej
z głosu jednej
sprawie.
Osoby, oczywiście, żebyśmy też nie powiedzieli, jakiegoś sądu kapturowego nie robili, nie uczyli się też, no bo wypowiedź jest zawsze wolna i do słuchacza należy, natomiast nasz komentarz, no musielibyśmy coś widzieć, albo najlepiej byłoby dwóch stron wysłuchać, prawda?
Tak.
To wycieka, to taka jest zasada pewnej sprawiedliwości. Jeżeli mamy jakieś zarzuty, no to rozmawiamy wtedy, a tak, no to tak, no nawet gdyby teraz był pan kurator, to słuchał, no to nawet nie ma szans się tutaj dotelefonować, no bo...
Nie znamy szczegółów, nie wiemy konkretnie o co chodzi, jaki przypadek, jaki czyn.
No tak, no gdzieś coś, prawda? Natomiast ostrożność, uwaga, bardzo dobrze, no, że to jest i o to chodzi.
No każda sprawa powinna być wyjaśniona, bo Mamy różne, do nas też, do kuratorium w Łodzi wpływają różne sprawy dotyczące spraw dyscyplinarnych nauczycieli. Tych spraw jest coraz więcej. Ja to z niepokojem obserwuję, bo pokazuje to też, że niektóre osoby nie powinny mieć kontaktu z młodzieżą.
Niestety.
Ale każda sprawa musi być wyjaśniona indywidualnie.
No tak jak były te sytuacje, że człowiek ukarany za oczywiście wychowawca, czy jak nazwać, wychowawca w przedszkolu, prawda?
To wychowawca w przedszkolu.
Tak, został niestety potem przyjęty, prawda? Nikt nie sprawdzał jego, że tak powiem, że był karany.
No teraz dyrektorzy mają obowiązek sprawdzania w rejestrze osób karanych.
A jeśli chodzi, pan kurator może zdradzić swoje, że tak powiem, konsekwencje te sądowe, które pan musi niestety podnosić jako ten, który reaguje, a potem ktoś daje sprawę do sądu, tak? Może o tych sprawach coś ogólnie powiedzieć bliżej?
No, te sprawy... No,
za co to jest? Za co pan jest pozwany?
To są sprawy takie, gdzie usiłuje się mnie przedstawić jako osobę polityczną, kierującą się ideologią czy wręcz polityką. Natomiast ja jestem urzędnikiem, któremu przede wszystkim zależy na dzieciach, zależy na tym, żeby właśnie to, o czym dzisiaj mówimy, o czym jest cała ta audycja, czyli ochronić dzieci przed złym wpływem i jednocześnie dbać o edukację i wychowanie i opiekę też właściwą każdego dziecka. Natomiast przypisuje mi się często też jakieś działania, czy wręcz bazując na jakichś niesprawdzonych, tak jak to w przypadku też koleżanki z Krakowa, informacjach, przypisuje się mi jakieś działania polityczne, czy ideologiczne, czy wręcz jakoś polityczne wendetę. No i to jest przykre, ponieważ nie opiera się to w żadnej mierze na prawdzie, ponieważ działania urzędu staram się od początku do końca prowadzić w sposób sprawy urzędu, sposób sprawiedliwy, uczciwy, tak, żeby przede wszystkim, żeby nie ucierpiało na tym dobro dziecka.
Jest telefon następny, bardzo prosimy, 5 minut po 23:00, słuchają Państwo Radia Maryja, kto jest z nami?
Halo,
tak,
halo.
Proszę bardzo, halo, witamy.
Tak, ja dzwonię. Proszę księdza, ja
witamy, szczęść Boże. Kto mówi i skąd, jeśli
szczęść
można?
Szczęść Boże, tak, ja słyszałam przed chwilą
imię pani, łaski
pani,
swojej.
Tak. Pani, i ja jednak myślę, że tak nie powinno się rozmawiać z taką radiosłuchaczką. Panowie odebraliście głos jej w ogóle.
Nie, pani skończyła.
Ona powiedziała swoje i nikt nie kazał po prostu wam zabierać, jakby to będzie osądzać sprawę.
Szanowna pani, ale myśmy nie chcieli osądzać, tylko głosu żeśmy nie odebrali, bo pani...
Dlaczego zamykacie usta ludziom?
Przepraszam, nie zamykamy usta, tylko pani powiedziała
swoje. Zamykacie, po prostu to było skandaliczne. Po prostu zachowanie.
A skąd telefon?
Tyle tylko mogę powiedzieć. A szkołę
telefon?
Znam i w ogóle jest naprawdę, niech ci kuratorzy i ci wszyscy inni urzędnicy nie opowiadają bzdur, bo naprawdę już, nic, na tym zakończę. W każdym razie wolności nie ma w tym radiu, bo jak wam nie pasuje, to po prostu od razu ucinacie.
Jakby nie było szczęść wolności, Boże. Szczęść Boże, droga pani, to by pani tutaj nie mówiła teraz do końca, co pani powiedziała, a wolność jest, tylko pani zakończyła, pani Jadwiga, bardzo zresztą przyjemnie tutaj nam się rozmawiało, tylko mówiliśmy, trudno, że pan kurator oceniał pracę, działanie swojego kolegi, ja tu będę takim adwokatem trochę, czy ja, pana wojewodę, jeżeli nie mamy konkretnych...
Nie znamy całości sprawy, nie mamy danych konkretnych.
Wiadomo, że mówiąc ogólnie, że był ślub, a nie wiadomo kto z kim i w jakim kościele, prawda? Więc troszeczkę więcej danych, to będzie nam lżej, a my nie jesteśmy tutaj radą, prawda, adwokacką, czy jakąś, prawda, żeby oceniać na podstawie telefonu jednego.
Albo czasami, jeżeli jest przynajmniej więcej szczegółów, wiadomo o co chodzi, o jaką sytuację chodzi, bo tak ogólnie, to trudno jest się wypowiedzieć, czy kto ma rację.
Tak. A wolność jest, bo przecież pani się wypowiedziała i każdy, kto... Oczywiście, gdy brakuje kultury i kiedy są słowa obraźliwe, oczywiście nie zachęcamy, to czy obraźliwe kogoś, to wtedy nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to padało tutaj z anteny. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Maria z Warszawy, serdecznie witam. ojca prowadzącego i pana kuratora.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Pierwsza rzecz, jaką chciałam powiedzieć, to zbulwersowana jestem tą wypowiedzią, nie dlatego dzwonię, ale ta pani przede wszystkim powinna się, do niej mówię, powinna się przedstawić, a po drugie nic, panowie właśnie wytłumaczyli doskonale, a jeżeli ktoś zamyka usta, to naprawdę nie tu panowie zamykają i ta pani z tą swoją złością, niech się skieruje tam, że rzeczywiście, gdzie rzeczywiście zamyka się usta. Do profesor Budzyńskiej, do profesora Nalaskowskiego, do rektorów tych uczelni. A nie, chyba nie dosłyszała i obraziła mnie także, ponieważ nie przedstawiła się, a mówiła, że zna sprawę. Po prostu tak jakby się bała przedstawić, a to nie ma się czego bać. Trzeba mieć z otwartą...
Pani Mario, ale mówmy o problemie, bo on jest ważniejszy. Rodzina, szkoła i wychowanie dzieci, ich rola. Może byśmy teraz nie recenzowali telefonów słuchaczy, bo tak byśmy mogli do rana, prawda, że pani ma rację, pani nie ma racji, robili tutaj ten plebiscyt.
Idziemy... Prawda tak. Zawsze zwycięży.
Prawda zwycięży.
A przecież przed chwilą pan kurator mówił o tych swoich problemach. W ogóle to trzeba się wsłuchać rzeczywiście w to, co jest istotne, ale ja nie chcę się mądrzyć, ja tylko chcę przy tej okazji, słucham uważnie, bardzo mnie boli to wszystko, co się dzieje. Bardzo przeżyłam, bo to mówi się o tym, jakaś pani mówiła o tym, co tam, prawda, jest na etapie gminy. Ale przecież jeżeli rektor słucha studentów drugiego roku i każe im, w pewnym sensie toleruje donoszenie na profesor, która nic złego nie powiedziała, to już i na profesora Nalaskowskiego, to normalny człowiek się burzy, to wtedy się ja burzę. Ale ja w innej, znaczy chcę dodać coś do tego, bo słuchając, muszę nie tyle kij w mrowisko włożyć, ile zastanawiam się. To tak jak Unia nas poucza, tak samo tu w sierpniu przeczytałam wywiad z panią Mosbacher, która na pytanie dziennikarza, ponieważ podobno w Marszu Równości w Warszawie wzięła udział ambasada amerykańska i tenże dziennikarz do rzeczy, mogę podać numer 33 z 19 roku, ten dziennikarz mówi, że czy to jest dobre, że ambasady w Marszu Równości popierają jakby te środowiska LGBT w Polsce. Czy uważa pani, że ambasady powinny się angażować w tego typu? No, ona mówi, że kwestie LGBT są tematem wrażliwym w Polsce, bo jesteście państwem katolickim i to rozumiem. Nie chcę być niepotrzebnie prowokacyjna. I dziennikarz jeszcze o jedną rzecz pyta. Tylko czy na przykład prawa małżeństw homoseksualnych albo adopcji dzieci przez pary
związków, bo to małżeństwo to jest mężczyzna i kobiety.
Tak, mówimy związki, pani, bo jak
do
wejdziemy...
do katalogu amerykańskich wartości. I teraz przeczytam to, co mnie zbulwersowało. Przecież w zależności od stanu prawo jest w Ameryce w tej kwestii różne. I ona teraz tak odpowiedziała. Dlatego to jest bardzo sprawa skomplikowana. To prawda... Niemniej, tak jak zaznaczyłam, reprezentuję w Polsce prezydenta Donalda Trumpa, a on wyraził się jasno w kwestii wsparcia dla społeczności LGBT. I u nas w Warszawie pan Trzaskowski, tam jakieś w gminie jakiś wójt chce się wykazać być może. My się przyjaźnimy i tak tu Unia na nas napiera, a tu w ramach przyjaźni może to jest modne i to jest straszne. I ojcu, co mówię, i panu kuratorowi, że jeżeli w ten sposób, prawda, to jak my się mamy zachować, jak my mamy walczyć o nasze wartości, skoro zewsząd nas korygują i to w taki bardzo, jak może ambasador powiedzieć, że
no to,
że
jest,
może
to, że
to wspiera.
To jest ta wyższa polityka, niekiedy są takie właśnie nadużycia. Pani Mario, dziękuję bardzo, pozdrawiamy gorąco stolicę.
Dziękujemy bardzo, myślę, że to trzeba się odnieść do tego, co powiedział ojciec dyrektor, że musimy bronić Polski, musimy bronić wszyscy naszych wartości i nie wstydzić się tego, że jesteśmy Polakami, że nasz kraj jest krajem chrześcijańskim od ponad 1000 lat. Ja osobiście dziękuję Panu Bogu, że urodziłem się w Polsce, że jestem Polakiem, gdzie tu jeszcze wiara katolicka, która przez wiele tysiącleci, wiele najbardziej trudnych momentów w naszej historii nas Polaków podnosiła do góry i dla mnie osobiście wiara, jestem osobą wierzącą, jest naprawdę źródłem siły i źródłem takiej mocy do przełamywania własnych słabości i pokonywania trudności, więc powinniśmy przede wszystkim dziękować Bogu, że mamy jeszcze w Polsce te wartości, mamy silny Kościół katolicki, który zawsze był, zawsze te wartości i państwowe, i patriotyczne wspierał i wspierał nasze państwo, naszą państwowość w trudnych momentach.
No właśnie. A my postaramy się jeszcze za parę minut może zebrać takich 10, nie wiem, 10 uwag albo 10 pewnych wskazówek, też jak reagować od poziomu rodzica po, no także i bym powiedział wychowawcę. No myślę, chyba uda zebrać pewne myśli, bo przecież chodzi nam o to, że przecież dzieci nie chodzą do jakichś, do szkół, gdzieś do w kosmos, nie wyjeżdżają, nie wylatują. Dzięki Bogu nie jest tak, że wszystkie żyją w akademikach, w jakichś, prawda, mieszkaniach, tych, no, tak zwanych internatach i tak dalej, ponieważ to był problem. Komuniści tak chcieli oderwać, prawda, zjanczarzyć dzieci i młodzież.
Wyrwać
tak,
z ich naturalnego
środowiska.
Nawet ze szkoły
podstawowej, żeby ich zebrać w jakichś tutaj zbiorczych takich wspólnych mieszkaniach i tam indoktrynacja. To byłoby super. Jednak to się nie udało rodziny.
Oderwać polskie od środowiska własnego.
Nawet kosztem tego, że to dziecko dojeżdżało ileś tam godzin, prawda, tam i z powrotem. Wjeżdżało nieraz w ciemną noc, wracało w ciemną noc. Nie udało się tego zrobić. Tak teraz mamy poprzez inne środki. Już nie trzeba mieć internatów. Mamy internet.
Tak, to jest olbrzymie zagrożenie, bo przecież obserwujemy to, że młodzi ludzie, no muszę to
od internatu do internetu.
Przenieśli się z internatu do internetu i to, co się obserwuje właśnie w szkołach, nie tylko w szkołach, ale w życiu publicznym, to wiele rzeczy dzieje się w przestrzeni wirtualnej, a no to niesie ze sobą olbrzymie zagrożenia, ponieważ no rodzic często myśli, że dziecko, które posiada smartfon i dostęp do internetu, to się rozwija, czy też miło spędza czas, a tymczasem tam czekają olbrzymie zagrożenia związane z tym wszystkim, o czym dzisiaj powiedzieliśmy, ale nie tylko. Wręcz zagrożenia bezpieczeństwa, takiego nawet fizycznego, czy też jest wiele przemocy w sieci, agresji. Na ten temat się wiele mówi, wiele się robi, ale to jest jednak problemem, że młodzi ludzie no, wciąż czują się anonimowi w sieci. Jest wiele, no to jest takie modne słowo tak zwanego hejtu, czyli nienawiści, prawda, obrażania się, wyzwisk, a te takie pseudo, bym powiedział, programy walki z hejtem, to jest tylko taka przykrywka, bo to, że się powie, że wdrażamy jako jakiś program walki z hejtem w internecie, to nie przynosi żadnych skutków. To działanie powinno być zupełnie gdzie indziej. To młodzi ludzie powinni zrozumieć to właśnie to wychowanie oparte na wartościach, żeby nie odpłacać złem za zło, żeby być dobrym człowiekiem, żeby myśleć o innych, żeby nie żyć tylko dla siebie, żeby brać odpowiedzialność też za innych ludzi.
Mamy telefon, proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Zawsze.
Janusz, no, z Łodzi akurat. W Łodzi nie jest dobrze, ale
szczęść Boże, pozdrawiam.
Jak są tacy ludzie jak pani kurator Nowak i jak pan kurator z Łodzi, to ja trochę jestem spokojniejszy. Ja bym się nie bał o słowo ciemnogród, ponieważ panuje powszechna korupcja słów. Dla mnie ciemnogród to jest miłość. Mnie też nazywali ciemnogrodem za moje poglądy. Ja powiedziałem, ale ja was przecież kocham. Kościół, miłość chrześcijańska jest powszechna, czyli ja po prostu muszę reagować, nie jestem obojętny. Ja się cieszę, że są takie przedstawiciele w kuratoriach, jak w Łodzi, że nie są obojętni, bo niestety zdarza się, że rodzice są obojętni. Ja to widziałem, chodziłem na wywiadówki, wiem jak to jest. I tam z środowiska zresztą lewicowej, jeżeli chodzi o rodziców, to oni najczęściej zabierali głos na wywiadówkach i po prostu dołowali również szlachetnych nauczycieli. Także różnie to bywa. Ale dopóki nie będziemy obojętni, to uważam, że ta walka zostanie wygrana. Liczymy na kapłanów, liczymy na przedstawicieli kuratoriów, no liczymy na ludzi dobrej woli. I myślę, że ta walka zostanie wygrana, jeżeli nie będziemy obojętni. Bóg zapłać za audycję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zapłać, głos z Łodzi, pan Janusza.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo, panie Januszu, za te słowa otuchy. Ja myślę, że jeżeli człowiek walczy, to znaczy, że mu zależy. Zależy mu na tym, żeby kolejne pokolenia Polaków, młodych Polaków, to była kontynuacja tej pięknej karty, tych pięknych pokoleń, tej pięknej młodzieży, którą mieliśmy w historii i mamy. Bo ja uważam, że młodzi ludzie, jest dużo dobra w młodych ludziach, jest dużo życzliwości i nigdy się nie posługuję takim twierdzeniem, że ach, ta dzisiejsza młodzież, jak to tak często, że kiedyś to było inaczej. Po prostu to, co powiedział ojciec dyrektor, że najbardziej wychowują przykłady. Najbardziej wychowuje przykład, bo nawet najpiękniejsze słowa nauczyciela czy wychowawcy bez przykładu jego życia i przykładu jego postępowania nie będzie skuteczny. Verba docent, exempla trahunt.
No ale pan kurator pamięta, nie tak dawno były takie poglądy, przecież wchodząc do pracy zostaw swoją wiarę, prawda, w przedsionku, wchodząc do biura, wchodząc do nie wiem, fabryki, wchodząc do szkoły też były bardzo mocne. Jak można tutaj, przecież nie wolno tego wpływać, namawiać, jakoś naciskać, bo to jest nacisk psychiczny na dziecko. Dzięki Panu Bogu w małych społecznościach to jednak ten wstyd, że tak powiem, złe słowo, ale ten lęk jakoś nauczycieli czy wychowawców został opanowany, bo po prostu każdy się zna. Tam się znamy. Wiemy, że pani dyrektor chodzi do kościoła albo nie chodzi. Pani od polskiego chodzi albo nie chodzi. Mój wychowawca jest wierzący albo nie, bo widać to na wycieczce czy gdzieś. Natomiast gdzieś tam dalej, no w tych zlaicyzowanych częściach, aglomeracjach szczególnie, jest tak, a nie inaczej. Jak na razie po prostu no nie dajmy się zwariować, oszukać też, zmanipulować. Tu byśmy mogli temat jeszcze rozszerzyć, panie doktorze, na język polski, na historię, na lektury, kanon lektur. No te ścisłe przedmioty też zostawmy, bo tam nie da się naciągnąć, prawda?
No tam jest wiedza naukowa.
Archimedesa to nikt nie zmieni, nawet chociażby pięć...
Nawet było, ideologia gender nie zmieni prawa Archimedesa.
Tak, czy Pitagorasa, tak prawo było. Jest. Natomiast tutaj jest najbardziej, bo to nie chodzi o to, że bo jeżeli to dziecko nawet się nie nauczy dobrze matematyki, a niech się nauczy, bo potrzeba nam inżynierów. Ono da Bóg nadrobi, weźmie kiedyś może jakieś lekcje, może mu pomoże ktoś, jakiś kolega. Jeżeli nie zapamięta wszystkich dat historii, to się jeszcze nauczy. Natomiast jeżeli się tutaj
będzie miał rozchwianą osobowość, emocjonalność.
Emocjonalną też mówimy, wyobraźnię. Czy w ogóle zostanie na te tory, prawda, niewłaściwe, siłą rzeczy zepchnięte? Bo tak powiedział ojciec dyrektor, jak najbardziej jest manipulować tę częścią człowieka. No bo to są emocje, to jest instynkt, prawda, samozachowawczy, bo nie czerujmy się na tym, przecież to też polega, mamy te dwa instynkty życia i przekazywania życia. Tak, i w tym momencie tutaj są ci wielcy właśnie manipulatorzy, którzy naprawdę nie robią tego z czysto jakiejś tam niewinności, głupoty, bo nie wiedzieli, bo nie myśleli. Jest, albo mają ukryty tutaj pewien plan, mówi święty Jan Paweł II, jeżeli są centra ewangelizacji, są centra antywangelizacji, a są dotowani przez ludzi złych, opętanych. Przecież niejednokrotnie nie jest to tajemnicą, że ci wielcy, mający wielkie środki, nakłady, to niejednokrotnie są ludzie w geszefcie, czy w układzie z szatanem, prawda, który im pomaga, ale coś za coś. Muszą być tymi apostołami, przepraszam, apostołów, ale tymi mentorami właśnie tej złej nauki, ideologii. Może jeszcze ten telefon, może jakieś słowo, tak?
No to jest właśnie tak, jak ojciec powiedział, zacytował słowa wielkiego Polaka Jana Pawła II, to jest ta cywilizacja śmierci. Doprowadzenie do tego, żeby było można łatwo zarządzać ludzkimi duszami, bo jeżeli człowiek będzie uwikłany, nieuporządkowany, nie będzie miał odniesienia do wartości wyższych, odniesienia do Boga, to łatwiej będzie zarządzać całymi społeczeństwami, pogubionymi ludźmi, no, nie znającymi własnej tożsamości.
A ja nie chcę teraz być jakimś tutaj, ale taka jest przecież rzeczywistość, nauka Kościoła. Oczywiście odpowiedzialność mają rodzice, ojciec, mama, naturalnie oczywiście, bo już nie chcę teraz wchodzić w tą rzeczywistość. Na razie u nas to na mnie zagraża, ale tuż być może jesteśmy daleko. Natomiast drogi wychowawcu, nauczycielu języka, no w ogóle humanistycznych przedmiotów, ale ten, który też pozwala, że edukujesz, kiedyś też przyjdzie złożyć zdanie, sprawę, raport o tym, jakim byłeś nauczycielem. Czy pozwalałeś się rozwijać temu dziecku? Czy nie masz czasami, kończąc życie, daj ci 80-90 lat, dźwigać na karbie swojego sumienia, że właśnie pozwoliłeś zdeprawować to najmniejsze, to słabe, które nie miało rozeznania. Może pozwoliłeś na to? Ile tych dzieci było? Potem powikłanych, dorosłych, z perturbacjami. Przecież przyjdzie nam tak samo zdać sprawę z tej pracy. A mówimy o powołaniu nauczycielskim, etosie, prawda? Więc miejcie na uwadze, drodzy, że naprawdę, żeby wam nie było ciężko odchodzić z tego świata i żałować, żeśmy nie zareagowali albo pozwolili. Ja tak mówię, no bo może pan kurator nie wypada panu, może też w takim sensie, bo jest pan, rację stanu reprezentuje i mówi też do wszystkich wierzących i niewierzących. Ich kontroluje, że tak powiem, czy może nie kontroluje, ale ten pierwiastek możemy o tym powiedzieć także duchowym, prawda?
No zarówno wierzący, jak i niewierzący nauczyciel powinien sobie zdawać sprawę z tego, jak jego słowa, zachowanie, postawa, to co on przekazuje młodemu człowiekowi, jaki to ma wpływ na jego późniejsze życie. Przecież jesteśmy ludźmi dorosłymi i doskonale pamiętamy swoich nauczycieli, którzy nas ukształtowali według wartości i wpływali na nasze życie. I jesteśmy wdzięczni tym, którzy... No może akurat jak jesteśmy młodzi, to dobrze tego nie rozumiemy, bo to tak naprawdę można po latach dopiero zrozumieć, ale to ma olbrzymią nośność. Każdy nauczyciel powinien wiedzieć i zdawać sobie z tego sprawę. Oczywiście no, nie musi o tym, co dwie minuty sobie przypominać i myśleć, ale no jakaś refleksja nad tym, co robi i jakie wartości wpaja i jak wpływa na dalsze życie młodego człowieka, każdy nauczyciel powinien mieć taką refleksję.
To są rozmowy niedokończone, ale jeszcze telefon bierzmy, potem będziemy starać się jakoś je tutaj zakończyć z państwem, bo czas płynie nieubłaganie jak rzeka. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
To mówi Jolanta z Krakowa.
Witamy Panią.
Ja chciałam, może zacznę od rodziców. Uważam, że w szkołach niestety, ale należałoby po prostu zacząć nagrywać to, co się dzieje na lekcjach, bo przecież też nauczyciele, prawda, chcą deprawować niektórzy, prawda, uczniów, ale też właśnie, żeby wszystko było pod kontrolą, niestety uważam, że rodzice w tej chwili powinni po prostu na to zwrócić uwagę, a także oczywiście pilnować. Myślę, że jakieś straże rodzicielskie powinny być po prostu. To jest, no teraz bez rodziców to naprawdę to musi być ogromna siła. Natomiast chciałam powiedzieć między innymi, że już jakiś czas temu w Kronice w Telewizji Kraków, w TVP Kraków były informacje podawane, że konkursy na dyrektorów szkół są fikcją, a że samorządy w większości należą do opozycji, no to można sobie wyobrazić, że po prostu jacy ludzie zostają dyrektorami, później po prostu jak działają w szkołach, jakich nauczycieli przyjmują, to trzeba naprawdę wziąć bardzo mocno pod uwagę. Również chciałam powiedzieć, że demoralizacja narodu polskiego, no to już w programie Niemców od bardzo dawna jest zapisana i po prostu dlatego są teraz tego skutki, ale chodzi o zniszczenie narodu polskiego i poprzez na wszystkie możliwe sposoby, szkoła, właśnie teatry i tak dalej, kabarety. A propos etyki, że w niektórych szkołach etyka jest zamiast religii, znaczy niektórzy uczniowie są uczeni, chciałam zaznaczyć, że to nie jest etyka, tylko jest antyetyka. To dlatego tak walczą komuniści, czyli po prostu ta rzekoma lewica o to, żeby etyka była uczona właśnie zamiast religii. To nie jest etyka, to jest antyetyka. Typu właśnie pani Środy, pana Hartmana na UJ-cie, niektórzy i w szkołach średnich także. Więc to jest antyetyka, demoralizowanie i niszczenie po prostu młodych ludzi. I również w Google, na YouTubie można wpisać sobie zgubne skutki seksualizacji w Niemczech, tam interesujące rzeczy się pojawią. A także chcę zwrócić uwagę na książki Michaela Jonesa, chyba tak się czyta, Jones się pisze, Wyprawowani moderniści. Są tutaj właśnie Kinsley, Picasso i inni właśnie, Freud i inne osoby, a także ten sam autor napisał Libido Dominandi, seks jako narzędzie kontroli społecznej. A jest jeszcze inna książka, Religia, Kościół katolicki i kulturowa rewolucja. Również chcę powiedzieć, że ludzie po gender, jak w Krakowie na przykład, już pracują w bibliotekach miejskich i innych miejscach, a jak chodzi o pana Gowina, to przykro mi to powiedzieć, ale od samego początku mam powody, żeby uważać, że to jest koń trojański w Zjednoczonej Prawicy i niestety właśnie to, co on reprezentuje na tutaj broniąc gender, no to właśnie to zniszczenie ludzi, to co jest zaplanowane, ponieważ miałam kiedyś okazję słuchać wywiadu z panem Gowinem, jak był ministrem sprawiedliwości w rządzie pana Tuska. On mówił, że jak przyszedł do Ministerstwa Sprawiedliwości, to już czekał na niego, no to ta niby reforma Gowina, no to już na niego tam czekało. I co najważniejsze, powiedział, że ponieważ wiadomo było, że on po prostu zrealizuje to, że on jest po prostu, on do końca, można tak powiedzieć, twardo działa. No i dlatego niestety, ale uważam, że pan Gowin, trzeba na niego uważać, na jego ludzi, których po prostu zwerbował z PO do swojej partii. No i on tutaj jest po prostu koniem trojańskim. I nie ma się co dziwić właśnie jego
pani
działań.
Jelanto, bo
no to tyle, dziękuję bardzo.
Ja mam jedno pytanie, czy pani jest nauczycielem, czy
nie? Nie jestem.
Ale jest rodzicem na pewno.
Nie, też nie jestem. Jeszcze. Mam szerokie zainteresowania od dawien dawna i po prostu, no.
Tak, widzę takie rozwiązanie w temacie takim szerokim. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiam również.
Z panem Bogiem dziękuję, bo widzę, że młody głos.
Pozdrawiam serdecznie, a chciałbym się tylko odnieść. Pani tutaj poruszyła wiele aspektów, ale ten aspekt konkursu na dyrektorów szkół. Ja chciałem powiedzieć, że i rodzice, i nauczyciele mają coś do powiedzenia w komisji konkursowej i mój taki apel, żeby nie rezygnowali z tego, żeby wybierać jak najlepszych dyrektorów, jak najbardziej odpowiedzialnych za dzieci, za młodzież, a no to nie jest tak do końca, że samorząd może sam jakąś autorytarną decyzją naznaczyć dyrektora, zwłaszcza w trakcie konkursu, bo w komisji konkursowej jest 3 przedstawicieli samorządu, łącznie 4 przedstawicieli rodziców i nauczycieli, i 3 przedstawicieli kuratorium oświaty i jeszcze związki zawodowe, więc apeluję, żeby wybierać i stawiać na takich dyrektorów, którzy będą przede wszystkim chronić dzieci, dbać o jakość edukacji, wychowania i opieki.
No i właśnie w gwoli podsumowania, panie kuratorze, pan dr Grzegorz Wierzchowski jest z nami jeszcze. A więc tak, po pierwsze, bądźmy odważni. Sprawdzajmy zajęcia naszych dzieci, szczególnie tych młodszych. Jakie mają też podręczniki, jakie materiały przynoszą ze szkół, niestety. Pytajmy się ich, co było, prawda, na lekcji, na przedmiocie.
Bądźmy czujni.
Bądźmy czujni. Patrzmy, jakich mają wychowawców. Przecież po to są te wywiadówki, jak to się mówi.
Wywiadówki, dni otwarte, spotkania.
Są dwustronne spotkania. Nie tylko wychowawca, nauczyciel mówi, co dziecko zrobiło dobrego, a co nie, jakie ma tutaj postępy w nauce, ale my też możemy zaobserwować, możemy zapytać. Proszę panią, czy to prawda, że to i to, bo mój syn, moja córka mówi, że jakaś pani była, jakiś pan przyjechał, jakiś teatrzyk był, nie wiadomo jaki. Jakie książki dostają te dzieci, jakie przynoszą.
Zachęcamy do interesowania
i radujmy się. Szczególnie rodzic do rodzica, bo teraz jest tak, że rodzice się znają.
Tak.
Mają komórki do siebie.
Zachęcamy
dzieci
do
sobie podwożą razem.
Interesowania się życiem szkoły. Rodzice są bardzo ważnym podmiotem życia szkoły.
Nie tak, żeby autorytet od razu podważać i od razu niepokój, żeby dziecko się nie czuło, że aha, ta moja pani to coś jest tego, nie? Bo mój... Tylko żeby mieć tą właśnie czujność.
Też, żeby rodzice mieli wpływ na wychowanie swoich dzieci. Zresztą prawo oświatowe daje rodzicom takie narzędzia i chciałoby się, żeby rodzice z tego korzystali, bo na pewno, żeby rodzice byli sojusznikami szkoły, bo na pewno rodzice nie chcą źle dla swoich dzieci, żeby byli czujni, zwracali uwagę na to, co się dzieje, jakie wydarzenia są w szkole, jak wygląda program profilaktyczno-wychowawczy, to rodzice powinni mieć wpływ, olbrzymi wpływ na to, co będzie realizowane, jakie treści, żeby nie pozostawiać tego bez zainteresowania, bez czujnej, takiej uważnej.
I jeżeli sprawy dojrzeją, panie kuratorze, to nie bójmy się znaleźć telefon do kuratorium, przynajmniej do Łodzi czy w Krakowie, zadzwonić, przekazać, albo napisać mail.
Zapewniam, że reagujemy na wszystkie sygnały i sprawdzamy wszelkie sygnały przekazywane nam przez rodziców, czy przez nauczycieli, czy jakieś niepokoje. Wyjaśniamy wszystkie sytuacje, bo mnie osobiście zależy przede wszystkim tylko na tym, żeby żeby ochronić dzieci przed złym wpływem, żeby zapewnić dzieciom jak najlepszą edukację, wychowanie i opiekę.
Tak. Dziękuję bardzo, panie doktorze, za spotkanie dzisiaj.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję ojcze.
Goście u nas mają przywilej, mogą pozdrowić o tej porze. Jeżeli ktoś jeszcze z bliskich słucha, to kogo by pan chciał pozdrowić?
Pozdrawiam wszystkich swoich bliskich, wszystkich nauczycieli, dyrektorów, wychowawców, nie tylko województwa łódzkiego, ale w całej Polsce i poza Polską. A szczególnie chciałem pozdrowić koło przyjaciół Radia Maryja z Mistrzejowic, z Małopolski. Bardzo serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. No i drodzy Państwo, trzymajmy się tutaj w tym temacie razem. Oczywiście jest tutaj ciągle nadzieja, ale trzeba być razem, trzeba być czujnymi. Nie bójmy się tutaj, no jeżeli mamy tak odważnych kuratorów czy dyrektorów szkół, to nam, że tak powiem, będzie łatwiej. Przy czym ja też się trochę tak dziwię na koniec mówiąc, że tyle lat po tej, mówimy, transformacji pozytywnej, mówimy, że Polska się podnosi i tak dalej.
A my musimy się cały czas bronić. Jesteśmy w odwrocie.
To jest dla mnie pytanie, które pozostaje jeszcze jakiś czas pewnie do odpowiedzi, żeby udzielić pełnej odpowiedzi. Dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże. Szczęść bardzo Boże. Serdecznie wszystkim słuchaczom i ojcu Januszowi bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję, panie kuratorze. Nasz gość, pan kurator Grzegorz Wierzchowski, łódzki kurator oświaty i wychowania, był naszym gościem. Dziękujemy państwu za wszystkie telefony.